Proszę Państwa, otóż dziękujemy. Już idzie gość do studia Radio Maria, pan poseł Antoni Macierewicz. Już słyszę za drzwiami, ale jeszcze, proszę Państwa, podchodzi do drzwi, słychać, lepiej uchyliłem drzwi. Proszę Państwa, tak, dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Radio Maria. Bardzo, bardzo dziękujemy. I może podam parę nazwisk. Państwo, nie wiem, nie mam tutaj, proszę Państwa, nie mam miejscowości. Przysłana ta lista za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec. Proszę o wyczytanie na antenie Radia Maria. Czytamy. I tak Państwo, prosimy Panie Ministrze, Panie Pośle, prosimy bardzo. Ja jeszcze tylko odczytam, dobrze? Podziękowania. Ja już powiedziałem, że Pan Minister jest. Będzie bardzo ciekawa audycja, proszę Państwa. No, to o likwidatorach Polski pewno, tak ja bym to nazwał.
Trzeba o tym wreszcie mówić.
Tak, o likwidatorach, bo to jest, to nie ma żartów. Możemy, no to jest dramat, ale to jest inny temat. Mnie, Panie Ministrze, uważam, że w takiej sytuacji trzeba wszystko robić, żeby zachować wiarę, kulturę i rodzinę. To jest siła nasza. Czy mogę odczytać? Bo Radio Maria wspierają ludzie i dzięki temu, proszę Państwa, i takie audycje możecie słyszeć.
Mamy świadomość wdzięczności.
Które radio Wam to powie, które telewizja powie, jaki dziennik napisze, jak nie nasz dziennik. No. I to niech Polacy myślą. I mówcie to innym, proszę Państwa. I tak, Państwo, Sadłowska chyba Jadwiga, czy Jadzia, Cygan Stasia, Stocka Basia, tak, Pindara Jola, Filing Wanda, Całka Celina, Bąk Ala, Włodkowska Helena, Pielag Jasia, Wróbel Ala, Walczyk Ala. Bardzo gorąco dziękujemy. Proszę Państwa, jeszcze parę nazwisk odczytam ze wsi, z parafii świętego Mikołaja w Borowej Wsi. Ofiarodawców na rozwój Radia Maria za drugi kwartał. Proszę Państwa, tu mam 42 ofiarodawców, odczytam paru, a następnych innym razem. I pierwszy ksiądz Grabiec Krzysztof, bardzo dziękujemy. Mikołów, ulica Gliwicka. Później Brol Maria z Mikołowa, Czarnecka Teresa z Mikołowa, z Bierunia, Drobiczego Tylia, z Mikołowa Duda Andrzej, Duda Cecylia, Fojt Zygmunt, Filich Helena, Gatner Urszula i Grymel Jadwiga i Stefania. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy ze Śląska. Wspaniale. Ale a propos Śląsk, wie pan, panie ministrze, jak tak popatrzyłem, jaką ludzie mają pamięć. Niemcy cieszyli się, że będzie i wszystko, żeby był pewien człowiek premierem, znaczy tym przewodniczącym parlamentu. Niemcy. Ten człowiek zarządów wtedy zlikwidowali ileś kopalni, nawet nie wiem ile. Zaczęli wyprzedawać Polskę. Ile głosów dostał? Jaka pamięć? Czy to ta propaganda? Po prostu nie wiem, czy to brak sumień, czy brak rozumu, czy brak pamięci. Ale naród, który nie ma pamięci, nie ma przyszłości.
Na pewno olbrzymi wpływ propagandy, straszliwy. Stąd no to, tak
to
olbrzymia
trzeba
rola,
używać rozumu. To trzeba tak używać rozumu.
Też Radia Maria,
własnego,
telewizji.
Panie ministrze, własnego rozumu trzeba używać.
Proszę Państwa, i wybierać, już można wybierać informacje. Trzeba
tak,
wybierać
trzeba i myśleć,
informacje.
I rozmawiać z ludźmi w domu, z młodzieżą, z dziećmi, z młodzieżą zwłaszcza. I nie powtarzajcie plotek. Prawdę szuka się u źródła. Proszę Państwa, panie ministrze, 840 metrów jesteśmy w TG2, czyli drugi odwiert.
Słyszałem, to wielkie osiągnięcie, wspaniałe.
Przy panu telefonowałem tam na,
to prawda,
na
tak
odwiert.
Było.
Drugi 840 metrów, proszę Państwa, idzie szybko, dziękujemy. To są wspaniali ludzie z południa Polski, z Chrzanowa, z Krosna, z Jasła. Oczywiście mówię tak orientacyjnie, bo są różne miejscowości, ale z tamtych stron. Przemyskie. Tak, gdzie jeszcze Wołomin, teraz jest to oczywiście to firma Jasło, ale oddział Wołomin robi to teraz.
To jeszcze 1200 metrów, tak?
No zobaczymy, 1200, 1500, 1600, zobaczymy jeszcze, ale to idzie szybko. No i teraz trzeba będzie połączyć te dwa odwierty. Już powinny być, czekamy na te rury ze włókna szklanego, żeby nie rozwiało to wszystko, bo tam jest bardzo gorąca woda. O ponad 20 stopni mniej ma mszczonów i już ma termy.
Tak, o termach muszczowskich wiele się bardzo mówi. Niestety mniej mówi się dobrego i mniej słyszymy.
Tam był gospodarz. Tak. Kto tam? To jest Mazowieckie, prawda?
Tak, tak.
Tam to są chyba dobrzy gospodarze, mam nadzieję, nie wiem. Ale no, ktoś zadbał o to. Natomiast tutaj no, pana rząd...
No dziękuję najmocniej, proszę ojca. No, myślę, że pan Tusk się w życiu nie spodziewał, iż usłyszy, że jego rząd jest rządem Antoniego Macierewicza, ale tak nie jest.
Naprawdę tak nie jest. Ja pana zaczepię.
Naprawdę tak nie jest.
Tak, ale to jest, proszę państwa, no robią co robią i patrzcie się do
mnie. Z przykrością patrzę.
A to, że
z przerażeniem
nam dokuczają. Proszę pana, my rodzin nie mamy. My księża nie mamy żon, nie mamy dzieci. Prawda? Żyjemy dla Pana Boga, dla ludzi, dla Kościoła. Ale dziwię się, że ludzie, którzy mają dzieci, wnuki, jakoś nie myślą, że ci stoczniowcy tak sobie dadzą odebrać te stocznie, że...
No mam nadzieję, że nie dadzą. Mam nadzieję, że nie dadzą.
Proszę pana, to jest metoda.
Wszyscy, ale budzą się ludzie, proszę ojca.
Oni się obudzą do następnych złych wyborów. I będą się znowu już budzić co trochę. Prawda.
To długa praca, edukacja no, polityczna, narodowa jest bardzo długa. Ja jestem, proszę ojca, historykiem i wiem, jak powstawały narodowe formacje w Polsce. No, ludzie chodzili z narodowej demokracji od chałupy do chałupy, od mieszkania do mieszkania.
Tak, ale panie mistrz, nie było mediów, tak, i to nie było tego walca. Media najpierw oddali walce.
Musiała być włożona bardzo
duża praca. No, gruba kreska, okrągły stół i to wszystko razem. Zmieszanie kata z ofiarą. Prawda?
No, dlatego odbudowa musi trwać po prostu i musi kosztować.
Złodzieja z uczciwym.
Taka jest propaganda, na tym ona polega. Dzięki temu ludzie nieuczciwi mogą rządzić.
A przy tym atakowanie właśnie tych, którzy coś dobrego chcą zrobić, Polaka, którzy coś robią. Proszę zobaczyć, wszystkie polskie jakieś... czy propolskie jakieś no, nawet grupy są
nawet podstawowe pojęcia są niszczone. No jak zniszczono przecież pojęcie Polaka, katolika? Tak. Pojęcie zawierające dwie najwspanialsze cechy, które powinny nas charakteryzować, prawda? I z których powinniśmy czerpać siłę. A to sformułowanie zostało przez współczesne media nieomal rozszarpane.
Współczesne media. Kto? Pan Tusk również brał udział w rozegraniu mediów.
No, olbrzymi był członkiem Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa i wywierał wielki...
Bardzo młody wtedy był. Kto go tam wysłał?
No, nie taki zupełnie młody. Przypomnijmy, że wtedy to był rok 90. Wtedy Kongres Liberalno-Demokratyczny z panem Bileckim na czele i właśnie Tuskiem rządził. No, oni odgrywali...
On nie miał 40 lat wtedy.
Tak, to prawda. No, to z namaszczenia Wałęsy 30. Z namaszczenia Wałęsy odgrywali czołową rolę. Pan Bilecki
Wałęsa,
był premierem
pewno
przecież.
Chyba... Gieremek.
To byli ludzie wprawdzie rzeczywiście zupełnie nieznani w żaden sposób, ale dano im wielką władzę.
Jeszcze znam jednego człowieka, nie powiem panu nazwiska, pan pewno wie, który był studentem w stanie wojennym i w pewnym domu katolickim w Rzymie prosili, by go przyjąć. I kto to był wtedy? Między innymi Gieremek. I ten student był. Mieszkał tam. Oczywiście księża utrzymywali, bo dobre uczynki trzeba robić i tak dalej. Trzeba być człowiekiem, Polakiem, biedny student. A później wyjechał do Anglii i później tak dalej. To są dalekie, daleko wychowują, długo wychowują swoje. To tylko my nie myślimy tak szybko.
No,
tak
różnorodne długo. Rzeczy rzeczywiście.
Ja przepraszam, kiedy
dopiero
mówię,
po latach
ale
się polski okazują,
żal.
Mają swoją,
polski
swój
żal.
Kształt.
Przyjmują. Panie ministrze, również po tych odwiertach żal, bo Polska jest niezwykle bogata. Polska ma ponad 90% wszystkiego węgla z całej Unii Europejskiej. Polska ma gaz, Polska ma bogate rudy, miedź, Polska ma tytan, inne. Polska ma siarkę.
Olbrzymie złoża w zasadzie wszystkich.
A teraz jest złoża, przygotowuje się ustawy geologiczne, żeby sprzedawać również złoża podziemne. I lasy, a lasy ale... po to też, żeby nie chodzi o drzewo, tylko chodzi o to, co jest piasek, nawet żwir, czy coś innego, co tam będzie.
To straszna ustawa, rzeczywiście no, jest taka przygotowywana.
To jest likwidacja Polski.
Wiem, że ale jest Polacy... dość szeroki ruch sprzeciwu wobec tej ustawy.
To tam was paru.
Gromadzą się ludzie, ale także ludzie spoza Sejmu. To jest raczej ruch społeczny, nie tyle polityczny.
Ja uważam, że kto należy do Platformy jest bardzo... To jest nie widzą, współuczestniczą. Czy kto tutaj współuczestniczy? Może inaczej. Kto kto wspiera koalicję niszczącą, ma również ogromną winę i niech nie, i to nie jest uczciwe.
No, na pewno jest obywatelska odpowiedzialność także zarządzących. To nie ma wątpliwości.
To żeśmy zaczęli, za popieranie. Ojca Dariuszu.
Tak, mi się nawet całkiem dobrze słucha.
I co panie ministrze?
Nie, więc to jest na pewno.
Ale jak to było z tym, panie ministrze?
Kwestia, którą ojciec podniósł.
Bo o tej likwidacji Polski mówimy, prawda? Bo jest faktycznie likwidowanie Polski, państwa polskiego.
Muszę powiedzieć, że jestem przerażony obrotem sytuacji w ostatnich miesiącach.
To, co się nie udało.
Przyspieszenia grabieży i niszczenia Polski. Zapowiedź wyprzedaży wszystkich już
ksiądz profesor zasobów Polski. To straszne. Mówił, że pieniędzmi nas kupują. Myślę, że pieniędzmi dla niektórych tylko. I to są takie... Podobno jak sprzedają 1/10, dostają doli.
No ja nie wiem, nie chcę się w tej sprawie
wypowiadać. No, nie ktoś mówił, kto...
Ale proszę ojca, jeżeli okazuje się, że, a komentowaliśmy to chyba z tydzień temu, że panu Czempińskiemu z jego konta szwajcarskiego, ile się nie mylę, ukradziono 2 miliony dolarów i on nawet w tej sprawie nie protestował, bo większe dla niego zagrożenie ujawnienia sprawy niż strata.
No, a kto ukradł?
To jest...
Jak to można było wyciągnąć?
To pokazuje. A przecież kim był pan Czempiński? Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, prawda? I ten człowiek tak nieprawdopodobnie wzbogacił się
Na Polsce. On zakładał platformę.
Tak się wzbogacił na Polsce. Więc to daje nam pewne pojęcie skali rabunku.
Panie ministrze, czy do partii się idzie po to, żeby jakiś interes mieć? Jakieś pokasy, po jakieś profity? Dlaczego?
No bo jeżeli tak robią tylko ludzie nieuczciwi. To jest rzecz zupełnie...
Ja wiem, że pan jeździ takim samochodem, ma ile? X lat już?
Nie takie X, ma lat 13, jest porządnym Despero, naprawdę. Trochę wprawdzie niestety rdzewieje, ale silnik nadal bardzo sprawny.
Tak. I jeszcze, stara rejestracja, jak dzisiaj zauważy.
Tak, to jest prawda. Że
ale jeszcze wolno.
Nie, ale spokojnie. Tak. Jak nie ma ograniczeń, to 160 pojedzie.
No dobrze, a jak to jest, że na przykład rzecznik jakiejś tam nawet rządu mieszka w willi Niemca w Polsce?
Zdaje się, że sprawa jest jeszcze gorsza niż...
Ale to jest dla mnie, to jest...
To, co ojciec mówi.
Już nawet delikatnie mówiąc, jest to... No...
No to można by, gdyby to tylko tak było, jak ojciec mówi, to można by powiedzieć, że to tylko brak godności, prawda? To można tylko by powiedzieć, że to po prostu brak godności, że to jest człowiek, który nie
jest w rządzie,
nie pewnych norm etycznych nie spełnia, ale mamy
nawet tak się nie kryją.
Ale mamy do czynienia, zdaje się, z sytuacją, w której on twierdzi, że on w zamian za pilnowanie tego domu ma prawo, znaczy mieszka tam bezpłatnie, że tak powiem, czyli krótko mówiąc, że jest wynajęty do pilnowania tego domu, więc jeżeli można wynająć sobie rzecznika rządu, to można sobie wynająć i premiera, i rząd, prawda? Bo to Niemcy wynajęli sobie rzecznika rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
Kiedyś, panie ministrze, rozmawiałem z pewnym doradcą rządów, tak było, i mówił o pewnym rządzie w Polsce. Mówi, taki rząd można kupić za miesiąc.
No to straszne.
To nie był z Polski
człowiek. Jeżeli jest taka opinia na temat...
Ale nie mówiłem o tym rządzie, to nie
ja rozumiem, tylko na temat rządu polskiego, no to jest
nie,
po prostu straszne.
Nie, to nie było o tym, tylko uderza, że kiedyś tak słyszałem.
Uderza w nas wszystkich.
To jest dziwne, że się kupuje rządy. Dziwne.
Dla mnie, jako dla Polaka, niedopuszczalne i dziwne,
ale
i oburzające.
Ale jeszcze inne, dobrze, no to tutaj, a jeszcze inne rzeczy.
Teraz tylko patrzę, też mam przed sobą Krajowy Rejestr Sądowy, wyszukiwarka podmiotów w KRS-ie, no i patrzę na spółkę AG Mark, spółka ZO, no to jest ta spółka właśnie związana z panem ministrem Grasiem i jego żoną Dagmarą. No i jeżeli to jest aktualne, to jest podmiot numer 00017337, no to Dagmara Graś jest w tej chwili wiceprezesem zarządu tej spółki, natomiast Paweł Bolesław Graś jest członkiem zarządu, a prezesem, z tego co wiem, ten jest obywatel niemiecki.
Rzeczywiście tak jest, ja nie wiem, na ile to jest aktualne
no
obecnie.
Jest w tym. internecie,
więc,
prawda?
Tak, ja teraz jestem na stronie. Ja też nie wiem, czy to jest nieuaktualnione, czy to jest... Ale każdy, kto wejdzie teraz na stronę KRS-u, to takie dane znajdzie.
A nie chcę za
no
to...
dobrze, panie ministrze, no to w takim razie...
To są rzeczy po prostu kryminalne. No ale, to jest sytuacja, pan, która powinna być rozwiązana, gdybyśmy mieli sytuację praworządną.
Że nawet to, panie ministrze, że nie bierze się pieniędzy z funduszów unijnych, tych z Unii Europejskiej, tylko bierze się jakieś resztówki bardzo nędzne, wiadomo, że te pieniądze pójdą do... z powrotem do Unii
do
i wezmą
pójdą.
Ci, którzy są dobrzy. Czyli kogo?
Do kogoś pójdą, to nie ma wątpliwości.
Na czyją korzyść kto tu pracuje?
Że to, iż rząd nie wykorzystuje pieniędzy, które Polsce zostały przyznane, przecież nie przyznane z dobrej woli, z łaski, dla pięknych oczu,
to są
tylko my oddaliśmy... Ale nie tylko. Po pierwsze, część jest płacili, a po drugie, oddaliśmy na przykład swój rynek. Taki, taki i taki.
Oczywiście.
Ktoś na tych pieniądzach, ale to jest tylko zwrot i to niewielkiej wcale części tego, co my do Unii w taki lub inny sposób wpłacamy. I jeżeli rząd nie wykorzystuje
między
tych pieniędzy...
Między innymi na południe Polski wszystkie
to znaczy, że oddaje
zapory wodne, wszystkie, żeby nie było tych powodzi i tak dalej.
Tak, to znaczy, że oddaje świadomie, że świadomie oddaje się polskie pieniądze komu
innemu. A to
innemu,
na przykład, że,
to
na
jest...
przykład że blokuje się sprawy no, ekologiczne, chociażby geotermalne, prawda? Blokuje
znaczy,
się.
Znaczy, to można tylko porównać z tym, co robili komuniści, którzy byli gotowi niszczyć dobro tylko dlatego, że było to dobro na przykład polskie albo katolickie, prawda? Dobro, które z ich wizją ideologiczną
oni
było sprzeczne.
Jeżeli były jakieś złoża, profesor Julian Sokołowski mówił, przez 52 lata badał Polskę, mówi, to musieli betonować.
Zabetonowane
i tak dalej. Nie. Nie lzia, nie nada, tak? W każdym razie, a tutaj, proszę bardzo, a tutaj...
No ale, wiecie, tutaj nie zabetonowano, mówię. To one przynajmniej są, można je odkryć,
tak,
prawda, więc
a tutaj,
to nie zostało to zniszczone.
A tutaj chcą sprzedać.
Tutaj chcą sprzedać, jak wiadomo, program, Platforma ogłosiła swój program prywatyzacji. On w istocie oznacza zniszczenie polskich zasobów gospodarczych
czyli
zupełnie.
Czyli to, co pan Pająk pisał, taka książka, tu powiesz wnukom, tu kiedyś była Polska.
Tak, słyszałem o tym.
Taki tytuł, coś.
O tej pracy, chociaż jej nie czytałem kilka.
Nie czytałem, tak. No to różnie można mieć spojrzenie na te niektóre wypowiedzi, ale...
Nie, problem jest, moim zdaniem problem jest gigantyczny. Prawdziwy. Rzeczywiście problem obudzenia się nas jako narodu, który jest zagrożony obecnie świadomymi działaniami zmierzanymi w
Myślę, że obudzenie też nie pomoże, bo może się obudzić w domu gdzieś tam, prawda? Kiedyś budzili się ludzie, czy to Poznań, Czerwiec, czy Radom, czy Śląsk.
No ale to jednak pomogło, proszę.
Czy Gdańsk.
Ale to jednak pomogło.
To były aglomeracje, to były zakłady, tam byli ludzie, a teraz te zakłady rozpuścili. Nie ma tych ludzi razem.
To jest prawda.
To jest metoda również nie tylko sprzedać, ale ludzi, zatomizować społeczeństwo.
Ale proszę ojca, dobrze, ale na szczęście mamy jednak taką sytuację, w której determinacja, gdyby była związana z wyborami.
Wybory to jeszcze chyba 2 lata. To można wszystko zniszczyć. Proszę zobaczyć, jak idzie to bardzo szybko. Szpitale. Służba zdrowia. Ja się tu dowiaduję, musi pół roku czekać na badanie serca. Przecież badanie serca trzeba natychmiast.
Ta sytuacja służby zdrowia jest
na to, żeby zbadać czy to rakowa sprawa, czy nie, ileś tygodni
tak
się czeka.
Ta.
To jest eksterminacja. Prawda? Na każdym kroku.
Ale najgorsze jest to, że przypomnijmy sobie wypowiedzi pani Sawickiej. Ta sprawa, to, że służba zdrowia zostanie zniszczona w ten
kręcić
sposób,
lody,
to zostało zapowiedziane. Wszyscy mogliśmy to widzieć. No cóż, ja jestem o tyle optymistą, że widzę, jak się jednak poczucie patriotyczne w szerokich kręgach społecznych budzi. Myślę, że te najbliższe wybory
rodzina,
już
kultura,
będą wyglądały,
religia, tak to
wyglądały inaczej. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to dobór ludzi teraz taki, który zagwarantuje, by Polskę można było w przyszłości wyprowadzić. Żeby nie było
się
na przyszłość złamania tego zaufania, które zostanie w nowych ludziach.
Panie ministrze, a jak to było wczoraj na Komisji Obrony Narodowej? Bo,
no i może trochę nazwisk pan minister by powiedział, ciekawych.
Znaczy, co z wojskiem generalnie, ponieważ odszedł pan generał Skrzypczak.
Ale jeszcze, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Jest agentura, czy nie ma?
No, ojciec pyta o rzecz, która...
To, co może pan powiedzieć.
W istocie jest już, stała się już niestety taką dramatyczną normą w tego typu rządach.
Czy agentura komunistyczna, czy dawna jakoś, no...
Co Platforma Obywatelska, i to jest rzeczywiście, wszyscy wiedzą, iż jest to jedna z istotnych, ja nie mówię, że jedyna, ale jedna z istotnych przyczyn zarówno przestępczości gospodarczej, jak i bardzo negatywnych wobec Polski działań politycznych, a jednak się do tego, nad tym przechodzi do porządku dziennego. Ja myślę na przykład o tym, co się dzieje wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, to są rzeczy zupełnie porażające. Mamy teraz do czynienia z kursem, który sprawia, że poszczególni konsulowie, poszczególni ambasadorowie bardzo często są wybierani jako ludzie po tak zwanym MGIMO, czyli specjalnej szkole w Moskwie sowieckiej, która formalnie kształciła...
Do ambasad naszych.
Tak, formalnie kształciła dyplomatów, ale faktycznie byli to najczęściej ludzie związani ze służbami sowieckimi. I pan minister Sikorski właśnie tych ludzi preferuje. Myślę o problemie takich ludzi związanych przecież ze służbą bezpieczeństwa w najróżnorodniejszy sposób, którzy odgrywają tam kluczową rolę w tym ministerstwie, jak pan Rotfeld na przykład. No to jest rzecz, której nie sposób zrozumieć. Dane dotyczące pana Rotfelda zostały już dawno opublikowane. Są informacje pełne na temat jego współpracy z wywiadem komunistycznym, a mimo to podejmuje się decyzję powierzania mu kluczowej zupełnie roli w stosunkach polsko-rosyjskich. No przecież jest oczywiste, że druga strona będzie takich narzędzi używała. Wiadomo o pozycji pana Przemysława Grudzińskiego w tym środowisku, też bardzo istotnej. Też są dane dotyczące adnotacje dotyczące związków ze służbą bezpieczeństwa w jego wypadku. No to nagromadzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ludzi o takiej przeszłości w sytuacji, którą mamy dzisiaj, tej agresji ze strony Rosji, musi naprawdę zastanawiać, jaka jest przyczyna takiego kapitulanckiego prowadzenia polityki przez pana Sikorskiego. Dlaczego on sobie takich właśnie ludzi dobiera jako współpracowników wtedy, kiedy trzeba Polski bronić i kiedy każda osoba reprezentująca Polskę musi być absolutnie wiarygodna i absolutnie pewna. Dlaczego pan Tusk na to się zgadza? No może dlatego, że sam sobie jako głównego doradcę wybrał pana Boniego, prawda, też mającego w przeszłości tę sprawę ze służbą bezpieczeństwa, którą trzymał w tajemnicy wprawdzie, czy też uważał, że trzyma się w tajemnicy od roku 92, no ale wreszcie musiał przyznać, iż wtedy jego wpisanie na listę przekazaną do Sejmu przeze mnie było zgodne z prawdą. Więc ta kwestia agenturalności to nie jest tylko kwestia Czempińskiego, który zakładał Platformę Obywatelską i kolegów ze służb specjalnych. To jest kwestia, która jest nadal rzeczywistością tego rządu i powinna zostać jakoś rozwiązana, a jeżeli nie, to miejmy świadomość, że my jako naród za to będziemy płacili.
Ale dlaczego w takim razie pan Radosław Sikorski właśnie takimi ludźmi gdzieś się otacza?
Proszę, nie wiem. Z nim nie sposób w ogóle rozmawiać. On w tych sprawach zamiast rozmowy wydaje tylko jakieś bardzo nieskoordynowane, że tak powiem, okrzyki i nie ma możliwości żadnego normalnego dialogu w tej sprawie. Ja jestem członkiem Komisji Polonii. Do nas on przysyła kandydatury osób, które są nominowane do konsulatów. Zawsze w takiej sytuacji zadaje pytanie dotyczące przeszłości, ewentualnej przeszłości agenturalnej i zawsze wtedy, kiedy mam wątpliwości bądź to też bywa częste, zdarza się pewność, że mamy do czynienia z osobą o uwikłaniach agenturalnych, głosują przeciwko, ale większość koalicyjna przegłosowuje nas, kolegów z PiS-u także, i w ten sposób przegrywamy, i w ten sposób ten nasz aparat zagraniczny jest formowany w dużym stopniu przecież także z takich ludzi. To, jak mówię, jest pewien dramat, który na nowo w Polsce przeżywamy wraz z problemami korupcyjnymi, wraz z wyprzedażą majątku narodowego. Wraca też fala ludzi związanych z dawną bezpieką.
No, ci ludzie w takim razie są powiązani. Jak wyglądają, panie ministrze, te powiązania zagraniczne? Czy to są ludzie, którzy no, są uwikłani w jakieś też, powiedzmy, układy, które niekoniecznie nici zostają w Polsce, o tak bym powiedział?
Na pewno takie sytuacje bywają. One zwykle, ich ujawnienie, a zwłaszcza udowodnienie, ponieważ tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce sądy nieprawdopodobnie rygorystycznie, więcej niż rygorystycznie, stanowczo i zdecydowanie bronią agentury, i przekazanie do wiadomości publicznej wiedzy, której nie można w 110 czy 150% udowodnić, ma swoje bardzo daleko idące negatywne konsekwencje dla osoby, która się odważy to powiedzieć, a przecież to jest pewien bardzo zasadniczy problem. Ja jestem posłem, jako poseł składam ślubowanie, i każdy z posłów składa ślubowanie, że będzie bronił niepodległości, całości, niepodzielności państwa i narodu polskiego. My mamy obowiązek pewne sprawy podejmować właśnie ze względu na przysięgę poselską, nawet jeżeli to może kosztować represję sądową czy jakąkolwiek inną. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na nas jest też nastawiony aparat mający na celu zamknięcie nam ust, więc nie wszystkie rzeczy i nie zawsze można publicznie powiedzieć, nie mając pewności, że później przed sądem da się wybronić. Nie dlatego, żebym się specjalnie tego bał, tylko dlatego, że to utrudnia straszliwie życie, uniemożliwia funkcjonowanie, sprawia, że mniej czasu mogę poświęcić na służbę publiczną, a więcej na, że tak powiem, borykanie się z sądami.
Panie ministrze, wspomniał pan, skoro jesteśmy przy MSZ-cie, między innymi o MGIMO, no i okazuje się, że właśnie na stronach internetowych Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, bo takie jest rozwiązanie tego skrótu, swoje zarzuty wobec Polski sformułował Siergiej Naryszkin, to jest szef Kancelarii Prezydenta Rosji. On mówi, że Polska uczestniczy w krucjacie historycznej przeciwko Rosji, a fałszowanie historii na szkodę Rosji zostało w Polsce podniesione do rangi polityki państwowej. No i wypowiedź pana wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Kremera, polskiego wiceministra spraw zagranicznych.
Dzisiejsza wypowiedź.
Dzisiejsza, który mówi, że może przeczytam. W ocenie Kremera nie jest prawdą, że obecnie rosyjskie media przypuszczają skomasowany atak na nasz kraj. To doniesienie prasowe. Mamy do czynienia z przeróżnymi wypowiedziami. Argumentował, żałuje, że niektóre z audycji są komentowane szeroko, a inne bliższe prawdzie historycznej już nie. Nie znaleźliśmy elementów, które byłyby dla Polski obraźliwe. Andrzej Kremer, minister, odniósł się także do słów szefa administracji prezydenta Rosji Siergieja Naryszkina, który zarzucił Polsce fałszowanie i upolitycznianie historii. Według niego Polska uczestniczy, to już mówiłem, w krucjacie przeciwko Rosji. A więc no, nie ma elementów obraźliwych. Jakieś takie łagodzenie tego tonu. Czy to jest tylko łagodzenie tonu przed wizytą premiera Putina, bo Donald Tusk boi się, że jak coś powie, to Putin nie przyjedzie?
No, trudno do końca to zrozumieć, ale jesteśmy postawieni wobec pewnego faktu oficjalnego. Pan wiceminister Kremer nie jest prywatną osobą. Wypowiedział się w imieniu rządu i wypowiedział się w sposób dla Polski niesłychanie szkodliwy. niesłychanie szkodliwy, dlatego że wypowiedział się tak, jak człowiek, którego się bije po twarzy, a on mówi, że deszcz pada. A to nie jest tylko jego twarz. On reprezentuje rząd, państwo i naród polski. W związku z tym nie ma prawa do takich wypowiedzi, a z których wynika, iż naród polski i rząd i państwo polskie akceptują stanowisko rosyjskie zarzucające nam kolaborację z Niemcami, zarzucające nam zawarcie tajnych układów z Niemcami, które doprowadziły do II wojny światowej, zarzucające nam wręcz współudział w wybuchu II wojny światowej. Pan Kremer, jeżeli chce, jeżeli jego to osobiście nie obraża, to to jest jego wolna wola i ja nie mam zamiaru oceniać jego osobiście, ale jako urzędnik państwowy to powinny być ostatnie słowa, jakie wypowiedział. Zrobię wszystko, żeby został postawiony wniosek o natychmiastowe odwołanie pana Kremera, bo albo jest tak, że to jest w istocie głos pana Tuska, że to zostało, to jest w istocie. I wtedy Tusk powinien natychmiast odejść. No albo mamy do czynienia z skandalicznym naruszeniem pewnej dyscypliny i godności rządu i państwa polskiego. Tak czy inaczej pan Kremer powinien odejść. Dlatego, że ze strony rosyjskiej to, co się dzieje, nie jest ani przypadkiem, ani jakimś wybuchem niekontrolowanej emocji. To jest na zimno prowadzona gra z polityką, jaką wobec Rosji obecnie prowadzi Zachód, w tym także Stany Zjednoczone, i Rosjanie, pan Putin, świadomie dążą do tego, żeby sformułować maksymalnie daleko swoje żądania i roszczenia wobec Polski, tak żeby one zostały zaakceptowane bądź w sposób milczący, bądź tak jak to zrobił pan Kremer expressis verbis. I od tego momentu oni będą mogli się powoływać, proszę bardzo, wasz rząd zaakceptował te tezy, zaakceptował, że byliście wspólnikami Hitlera, zaakceptował, że wspólnie wywołaliście wojnę, zaakceptował wszystkie te głupoty, które były tutaj mówione. A więc sami to temu, na to się zgadzacie i przyznajecie rację. Ja chcę powtórzyć to, co mówiłem w części telewizyjnej, ponieważ uważam tę sprawę za niesłychanie istotne. Próbując zalegalizować w opinii publicznej, a to się właśnie dzieje, układ rozbiorowy, czyli traktat z 23 sierpnia, który mówił o rozbiorze Polski, podziale na część, która ma być zagarnięta przez Niemcy i część, która ma być zagarnięta przez Rosję sowiecką. Akceptując ten traktat, akceptuje się nie tylko prawo Rosji do interwencji na terenie Polski, ale także akceptuje się na przykład to, że Rosjanie mogą później powiedzieć, no w ramach tego traktatu Białystok, Łomża, wszystkie te tereny zostały włączone do Rosji sowieckiej. Jeżeli wy nie macie pretensji wobec tego, jeżeli wy uważacie, że to nie jest dla was obraźliwe, jeżeli wy przeciwko temu nie protestujecie, to znaczy, że kiedyś się o tę własność zgłosimy i będziemy w prawie, to mówiąc, ponieważ wy nie protestowaliście, wy się do tego na to zgadzaliście i pan Tusk musi sobie zdawać sprawę z tego typu konsekwencji, a zwłaszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zarówno pan Kremer, jak i jego szef pan Sikorski. I dlatego te pytania o politykę przeciwko tarczy antyrakietowej, którą systematycznie prowadził pan Sikorski przez ubiegłe 2 lata. Systematycznie robił wszystko, żeby do tarczy antyrakietowej nie doszło i żeby później powiedzieć, no trudno, nie udało się, polityka Stanów Zjednoczonych się zmieniła. Tak, ona się teraz zmienia, ale 2 lata temu tak nie było. A przecież kluczowe decyzje były podejmowane mniej więcej 1,5 roku temu. Do dzisiaj pan Sikorski nie skierował tego traktatu do ratyfikacji przez polski Sejm. I to są wszystko działania, które były z premedytacją robione po to, żeby tej obrony dla Polski nie było. I jak mówię, prędzej czy później pan Sikorski za to odpowie. Ale w kontekście zachowań rosyjskich to jest działanie, które godzi w polski interes narodowy bardzo świadomie.
Jeden, no, główny konkurent Baracka Obamy senator McCain podczas swojej kampanii prezydenckiej, kiedy mówił o stosunkach z Moskwą, to powiedział, że w oczach Władimira Putina widzi trzy litery KGB. Czy tak rzeczywiście należałoby patrzeć na tę sprawę? Co może powiedzieć Putin, jeśli zostanie dopuszczony do głosu na Westerplatte?
Ojciec, ja się może tak będzie podzielę taką osobistą refleksją i wspomnieniem. W roku 2000, albo to był koniec 2001, albo chyba początek 2002, gdy pan Putin jako prezydent był w Polsce, było takie spotkanie w Sejmie, w którym ja też wziąłem wówczas jako reprezentujący mój klub poselski udział. To było spotkanie pana Putina z przewodniczącymi klubów poselskich. I wtedy spytałem pana prezydenta Putina o rakiety nakierowane między innymi na Polskę, stacjonowane w Kaliningradzie. Strasznie go to zbulwersowało, strasznie się zdenerwował, no, siedział w pewnej odległości ode mnie, no myślę, że z 8 metrów, poderwał się i wykrzyknął: ktoż to mówi, kto to mówi, niech mi stanie do oczu, niech się pokaże. Więc ja wstałem, grzecznie powiedziałem: to ja właśnie, panie prezydencie. I powiem tak, no, to jest człowiek, który już wtedy zaczynał swoją karierę polityczno-prezydencką, był na jej początku, już wtedy dążył do tego, żeby starać się sprawić wrażenie, wywierając człowieka, którego się trzeba bać. To rzeczywiście jest osobowość, która dąży do takiego próby podporządkowania sobie innych swoich rozmówców. On, jak wiadomo, jest pułkownikiem, był pułkownikiem KGB, więc w tym sensie pan senator McCain mógł nie tylko w przenośni wyczytać te litery w jego oczach czy w jego dossier, i niewątpliwie KGB go uformowało, niewątpliwie myśli według tamtych kategorii, według kategorii siły, przemocy, podstępu i presji na inne osoby i na inne państwa. Człowiek, który uznaje tylko siłę i tylko władzę, żadnych innych wartości.
To jak pan, panie ministrze, myśli, co może powiedzieć Władimir Putin 1 września w Polsce?
Proszę ojca, ja nie wiem, co pan Putin powie 1 września, ale...
Czy potwierdzi, powiedzmy, te jakoś... Oczywiście pewnie nie będzie to zbyt mocne, bo tak tego typu wizyty nie są od mocnych słów. Natomiast czy potwierdzi jakby taką wizję, przynajmniej pośrednio, prezentowaną przez media rosyjskie, które no trudno posądzić o to, że nie reprezentują oficjalnego stanowiska Kremla?
Ja może powiem tak, proszę ojca... 1 września to jest data dla Polski, jedna w naszych dziejach z najbardziej dramatycznych, jeżeli nie najbardziej dramatyczna data. Data, która w sobie zawiera zarówno 23 sierpnia, czyli ten moment podpisania traktatu rosyjsko-niemieckiego, który był traktatem rozbiorowym, jak i 17 września, czyli moment wkroczenia Rosjan i rozbicia obrony Polski, bo trzeba sobie zdawać sprawę, o czym znowu milczy się w szkołach i duża część polskiej opinii publicznej nie wie. Wtedy, kiedy Sowieci wkroczyli rano 17 września, rząd polski przebywał na terytorium Rzeczpospolitej, a siły zbrojne Polski się organizowały na przedmościu, tak zwanym przedmościu rumuńskim. 1/4 terytorium Rzeczpospolitej, więcej niż 1/4 terytorium Rzeczpospolitej była w pełni kontrolowana przez zarówno polską administrację, jak i polskie siły zbrojne. Organizowała się obrona, wielkie centra przemysłowo-kulturalne polskie, takie jak Lwów, były w pełni, funkcjonowały w rękach Polski i były szanse przetrwania do jesieni w oparciu o to przedmoście rumuńskie. Rosjanie zadali nam cios w plecy w tym sensie, iż bez ich wkroczenia zapewne cała II wojna światowa potoczyłaby się inaczej. Nie jest prawdą w żaden sposób twierdzenie Mołotowa, czy powtarzane dzisiaj przez ludzi Putina stwierdzenie, że rząd polski się rozpadł, wyemigrował, nie było administracji, nie było armii, Warszawa upadła. Nieprawda, przecież Warszawa się broniła przez cały czas do 28 września. stolica Polski wbrew nocie sowieckiej z tamtego czasu przez cały czas walczyła, broniła się i żyła. W związku z tym to wszystko jest nieprawdziwe. Te tezy, które zostały już teraz sformułowane, jeżeli zostaną milcząco zaakceptowane przez obecność Putina 1 września, zostaną uznane za tezy obowiązujące. On już nawet nic nie musi mówić. Zaproszenie człowieka, który firmuje taką propagandę, takie tezy wypowiadane zarówno przez publicystów prywatnych, jak i przez osoby państwowo umocowane, reprezentujące państwo rosyjskie, zaproszenie go na uroczystości 1 września jest jakimś zupełnym, no, to ja rzeczą niebywałą.
To
zupełnie.
Ja odwrócę pytanie zupełnie w takim razie, panie ministrze. Nie to, co powinien, czy może nie tyle, co powinien, tylko co ewentualnie możemy usłyszeć od Władimira Putina 1 września, ale odwracam pytanie, co Władimir Putin powinien usłyszeć od nas, od premiera rządu polskiego. Pan powiedział, że Władimir Putin uformowany w szkole KGB gdzieś myśli tymi kategoriami. No więc jakimi kategoriami myśli premier rządu Donald Tusk i co powinien powiedzieć Władimirowi Putinowi?
Znaczy, zaproszenie pana Władimira Putina mogłoby być, mieć ręce i nogi tylko wtedy, gdyby towarzyszyła temu umowa wynegocjonowana oczywiście dyskrecjonalnie, iż on uzna zbrodnię popełnioną przez Sowiety, rozbioru Polski i ją potępi.
No ale pani profesor,
gdyby tak było,
powiedziała,
to oczywiście miałoby to ręce i nogi i warte byłoby, tak powiem, wielkiego wysiłku, bo to rzecz niełatwa. No ale wszystko wskazuje na to, z tym, co mamy do czynienia, że nic takiego nie jest, że tak powiem, w żaden sposób planowane, bo tu chodzi nie tylko o czym się pisze często, o Katyń. Oczywiście zbrodnia katyńska jest straszliwą zbrodnią, jest ludobójstwem, czego Rosjanie po dzień dzisiejszy nie chcą uznać i jest jednym z istotniejszych kwestii związanych z formacją państwowości rosyjskiej, która musi zostać nie tylko przyznana, ale i ukarana w sposób absolutnie jednoznaczny przez państwo rosyjskie. W Norymberdze ludobójczy charakter zbrodni katyńskiej został jednoznacznie potwierdzony lat temu przecież. 70 już blisko, 60 kilka i ta sprawa nie ulega żadnej wątpliwości, ale powtarzam, zbrodnią nie mniejszą, a z punktu widzenia całości narodu większą i zawierającą w sobie Katyń był traktat rozbiorowy. Tak jak po I wojnie światowej Rosja uznała za nieważne i zbrodnicze, przestępcze traktaty rozbiorowe, w których uczestniczył carat, a bez względu na to, że wcale to nie było, tak powiem, z dobrą wolą i dobrą intencją mówione, ale zostało wtedy powiedziane, tak samo pan Putin, jeżeli by miał być przyjmowany w Polsce, powinien to powiedzieć i wtedy wszystko byłoby w porządku. I gdyby pan Tusk w takiej intencji go zapraszał i z taką intencją tam szedł, no to wtedy byśmy mieli zupełnie inną sytuację. Ale powtarzam, tak niestety nie jest wobec tego. Cóż on teraz może powiedzieć? On już mniej więcej zapowiedział, jak będzie się zachowywał, mianowicie będzie prowadził debatę historyczną. To nam zapowiedział, że będziemy tłumaczyli panu, przedstawiali panu Putinowi naszą wersję historii, ale to nie jest tak, że Rosjanie mają swoją prawdę, my mamy swoją prawdę i będziemy próbowali te dwie różne prawdy pogodzić. Nie jest w historii i w tej właśnie sprawie tak, że można powiedzieć, no trochę zawinili Rosjanie, trochę zawinili Polacy, a trochę zawinili Niemcy. Generalnie mówiąc, wszyscy musimy uznać troszeczkę jakiś kawałek swojej winy. Wszyscy są winni i wszyscy są niewinni. Tak nie jest. W tej sprawie tak nie jest. Dwaj zbrodniarze się porozumieli dla rozbioru i zniszczenia Polski. Pan Tusk, nie wolno panu Tuskowi tego akceptować jako premierowi Polski, przedstawiciel Polski. Jeżeli to zrobi, to konsekwencje i dla niego osobiście, i dla jego rządu, ale przede wszystkim dla państwa polskiego, dla narodu polskiego będą niesłychanie negatywne, ponieważ powtarzam, przez następne lata będą się politycy rosyjscy do tego aktu hołdowniczego w istocie odwoływali.
No to dodajmy jeszcze, że w tej debacie historycznej, którą, jak pan minister wspomniał, zapowiada premier, no wezmą także udział rosyjskie służby wywiadowcze, bo 31 sierpnia w przeddzień opublikują także książkę poświęconą tym tematom, a więc no tutaj też trudno podejrzewać o to, że ta książka ukaże się bez zgody Kremla.
No tu mamy do czynienia też, jak ojciec słusznie powiedział, z oficjalną zapowiedzią. No, służba wywiadu zagranicznego niewątpliwie jest organem państwa rosyjskiego. Nikt w tej sprawie nie może mieć cienia wątpliwości. Podobnie zresztą jak ten, jak kanał Wiesti, telewizja Wiesti, która jest też państwową telewizją, a która ten film wyprodukowała. Więc z tego, co można się zorientować, ta książka ma być takim zwielokrotnionym właśnie filmem. Ja ten film obejrzałem. On jest dostępny na jakiejś tam stronie internetowej rosyjskiej i go obejrzałem. On zawiera szereg nieprawd po prostu i olbrzymi ładunek agresji propagandowej skierowanej przeciwko
Polsce. Podobno nawet, ja nie widziałem tego filmu, ale podobno wypowiada się też wnuk Mołotowa w tym filmie, troszeczkę tak właśnie broniąc tej decyzji dziadka.
No tak, oczywiście, tam to on jest w ogóle poświęcony obronie stanowiska rosyjskiego rozbiorowego.
Ale Rosja to jest jedna strona, natomiast druga reprezentowana przez panią kanclerz Angelę Merkel, która zapowiedziała także, że weźmie udział w uroczystościach na Westerplatte. Jak to wszystko powiązać, panie ministrze, też z tymi hucznymi obchodami Dnia Wypędzonych w Niemczech, z Eriką Steinbach, z Centrum Widomy Znak, no i z tą polityką taką, powiedziałbym, może to, nie wiem, czy dobre słowo, ale zaryzykujmy, jakby rewizjonistyczną pewnych kręgów, które swoją obecnością legitymuje Angela Merkel.
Rzeczywiście tak jest, że pani Merkel dość świadomie prowadzi politykę zdobywania sympatii i poparcia środowisk rewizjonistycznych w Niemiec, zwłaszcza pani Steinbach. Mamy świadomość przecież, że zresztą podczas tego dnia, o którym ojciec wspomniał, pani Steinbach jasno powiedziała, że nikt z zewnątrz, z zagranicy nie będzie nam dyktował, kto ma być członkiem fundacji, kto ma kierować fundacją, która będzie budowała to muzeum o nazwie Widomy Znak, które ma być poświęcone próbie udowadniania martyrologii niemieckiej. To ma być taka rewizja II wojny światowej. To nie Polacy byli mordowani, to byli
Polacy wypędzali.
Polacy wypędzali Niemców. Tutaj, jeżeli można, chcę zrobić pewien przypis i proszę mi wybaczyć tę dygresję, ale uważam ją za niesłychanie istotną. Otóż niedawno, jakiś czas temu, część mediów polskich opublikowało tak zwaną deklarację intelektualistów niemieckich, którą się bardzo ekscytowano w tych mediach, iż ona bardzo jasno mówi o tym, że Niemcy są winni II wojny światowej, że pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem zbrodniczym. Tak, rzeczywiście to mówią, ale i to bardzo jest optymistyczne zjawisko, ale równocześnie w tej samej deklaracji mówi się, że Niemcy winne II wojny światowej są winne bezmiarowi morderstw, cierpień takich narodów i tu się wymienia. Żydzi, Cyganie, homoseksualiści oraz narody Związku Radzieckiego. Takie jest wymienienie. Nie ma tam narodu polskiego. Nie ma. nie istnieje naród polski w wymienianiu ofiar II wojny światowej. Oczywiście, jak mówię, jest w tej deklaracji wiele rzeczy, które są godne i poparcia, i dobrze się stało, że wdzięczność się należy tym ludziom, którzy to napisali i opublikowali, ale takie opuszczenie no, musi powodować olbrzymie zdziwienie i zaniepokojenie, jak to jest rzeczywiście z tą wizją i pamięcią historyczną po stronie nawet tych Niemców, którzy w innych sprawach są zdolni do recepcji rzeczywistości. Otóż, jeżeli chodzi o obecność pani Merkel, to ja bym powiedział tak, że to, co jest w tej scenerii, jaka jest przygotowywana, szczególnie niepokojące, to wspólna obecność pani Merkel, która uznała konsekwencje II wojny światowej i wprawdzie patronuje różnym, bardzo niebezpiecznym dla nas zachowaniom niemieckim, nie ma co do tego cienia wątpliwości, ale też, tak powiem, odbywa się tutaj pewna dyplomatyczna między nami prawna, polityczna, pewien spór prawny, polityczny, dyplomatyczny, w którym my odnosimy także bardzo wiele sukcesów. Mówiłem, chcę powtórzyć o tym olbrzymim sukcesie, jakim było powierzenie pełnomocnictwa ze strony organizacji polskich panu mecenasowi Hamburze w związku z żądaniem przywrócenia prawa do posiadania organizacji mniejszości narodowej przez Polaków. To prawo zostało odebrane.
Czy polski Sejm nie powinien tutaj wesprzeć mecenasa
Absolutnie
Hamburę?
Zdecydowanie. Już zapowiedziałem, zresztą także inni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, iż taki wniosek zostanie na posiedzenie komisji natychmiast wniesiony i postawiony, żeby ta sprawa jednoznacznie została przegłosowana. Być może, no w każdym razie tak się złożyło, że nie zwołano posiedzenia komisji. Nie wykluczam, że... No ale w każdym razie ta komisja w przyszłym tygodniu zapewne będzie zwołana i tak czy inaczej to poparcie jednoznaczne, mam nadzieję, przez Sejm Polski temu wnioskowi i stanowisku zostanie udzielone. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać tą no, jednak olbrzymią różnicę między relacjami między Polską a Niemcami, a relacjami między Polską a Rosją. Rosja demonstruje swoją wolę kontynuacji tego stanu i tego sposobu myślenia, który doprowadził do rozbioru Polski w 1939 roku. To demonstruje Putin. Jego jakby pozycja polityczna, nie tylko historyczna, ale i polityczna, jest pozycją z tamtych czasów. On uznaje tamte wartości, tamten sposób działania i tamte koncepcje polityczne za nadal obecne i żywe. Na szczęście pod tym względem pani Merkel takich demonstracji nie robi, chociaż chcę bardzo jasno powtórzyć, że używanie sformułowania wypędzeni, że brak jednoznacznego załatwienia sprawy majątkowych. Niemcy mają, państwo niemieckie, obowiązek wypłacenia. Jeśli uznają jakieś krzywdy, jakieś konieczności odszkodowań, to niechże zapłacą. Próba przerzucania na Polskę tego jest skandaliczna i grozi jednej trzeciej terytorium polskiego. Ale powtarzam jeszcze raz, tutaj odbywa się twarda walka prawna, dyplomatyczna, polityczna, w której jeżeli rząd polski zajmuje stanowisko zgodne z polską racją stanu, to często wygrywamy. Po stronie rosyjskiej niestety jest dużo gorzej. Wiedza nasza, narodowa, jest na ten temat mniejsza. No a polityków odważnych, którzy by wobec Rosji jasno stawiali sprawy, rzeczywiście w ciągu ubiegłych 20 lat wielu niestety nie było. W istocie sprowadza się to do rządu Jana Olszewskiego i do rządu Jarosława Kaczyńskiego.
IPN opublikował wczoraj książkę, jeżeli dobrze pamiętam, poświęconą ofiarom wojny wśród Polaków i tam stwierdzają, że blisko 6 milionów Polaków zginęło, a są to wstępne dane, bo jak zaznaczono podczas prezentacji tej książki, takie badania potrwają przynajmniej jeszcze 10 lat, żeby można było oszacować tak naprawdę liczbę ofiar. Czy to wskazuje już na to, te wstępne dane, że właściwie co piąty Polak stracił życie podczas II wojny światowej, więc właściwie chyba nie ma rodziny, która nie byłaby dotknięta stratą kogoś ze swoich bliskich.
Rzeczywiście nie ma. Po prostu nie ma. I do tego dodajmy jeszcze zabór, amputacja połowy terytorium Rzeczpospolitej, z której przecież większość terytorium już do Polski nie wróciła.
Panie ministrze, jest wiele pytań, ale myślę, że postawią je słuchacze i zachęcam państwa bardzo serdecznie do rozmów. W naszym studio pan minister Antoni Macierewicz. I numery telefonów do studia 655-2355, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333 i 66 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w rodzinie, bezpłatne dla użytkowników tej sieci komórkowej, 720-100-100 i 720-100-200. Też prośba do państwa, żeby tak dosyć precyzyjnie i krótko formułować swoje myśli, wypowiedzenia, tak by jak najwięcej słuchaczy mogło wziąć udział w naszej rozmowie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Radomia, Ewa.
Proszę
chciałam
pani.
Się na antenę dostać.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę już zacząć swoją wypowiedź.
Dobrze.
Od początku jest pani, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana posła.
Ja witam
chciałam
panią.
Powiedzieć taką sprawę. Od wielu miesięcy już obserwujemy niszczenie polskiej gospodarki, polskiego patriotyzmu przez ten rząd, przez tą koalicję. Panowie posłowie z PiS-u rozkładają ręce, że są ciągle w Sejmie przegłosowywani. Bo mają faktycznie, opozycja jest słaba. Ale panie pośle, mamy przecież jeszcze prezydenta. Pan prezydent dla mnie jest mało aktywny, milczy. Przecież pan prezydent ma możliwość występowania w telewizji publicznej i punktowania tego rządu i pokazywania tym, którzy oglądają publiczną telewizję, że się źle dzieje. I tutaj jest apel do głowy państwa. Panie prezydencie, czas, żeby pan się włączył w tą sprawę, bo naprawdę Polska zginie. I tyle tylko mam do powiedzenia i naprawdę pana posła Macierewicza proszę, żeby uczulić pana prezydenta na te sprawy, bo my tutaj sami nic nie zrobimy, wy nic nie zrobicie, a prezydent ma większe szanse. Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję najmocniej za tę uwagę. Rzeczywiście jest tak, że pan prezydent ma możliwość występowania i jak pani dobrze wie, jak państwo wiecie, naprawdę jego aktywność, zwłaszcza związana ze sprawami gospodarczymi, przypomnijmy sobie, ile było narad, które on odbywał i które później były relacjonowane zresztą także w jego wystąpieniach związanych z kryzysem gospodarczym, ale nie tylko. W związku z tym ta aktywność jego jest bardzo duża, ale zgadzam się z panią, dramatyzm sytuacji sprawia, że no od każdego z nas te wymogi są niestety coraz większe. Z pewnością w planach pana prezydenta takie działanie jest, tak sądzę. Tak, znaczy mówię tutaj na podstawie wyłącznie swojego odczucia chwili, które jest podobne do pani, że od każdego z nas wymagana jest teraz większa aktywność. Także dzięki raz jeszcze wszyscy w panu prezydencie pokładamy wielkie nadzieje.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz
ja
zawsze.
Właśnie do...
Teraz zawsze.
Proszę bardzo, jest pan, kto mówi?
Z tej strony Tomek. Ja mam 33 lata. Oczywiście zgadzam się całkowicie z moją przedmówczynią, która mówiła o tym, żeby pan prezydent jak najwięcej występował w telewizji, ponieważ obserwując sytuację, która jest w chwili obecnej u nas w Polsce, uważam, że kryzys to po prostu sztuczne pojęcie. Wymówka dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zwalniają pracowników i uważam, że no, tak przynajmniej sądzę, że kryzys to jednak mimo wszystko nakręcanie biznesu i gnębienie po prostu ludzi. Ludzi, którzy nie mają pracy, którzy wyjeżdżali za granicę za pracą. Znaczy jest to takie dość emocjonujące z tego względu, że mam znajomych, którzy są za granicą. Owszem, mówią, że jest jak najbardziej kryzys. Jest też właśnie bardzo duży nacisk na Polaków pracujących za granicą, żeby nie pracowali. Bo Polacy wyjeżdżający za granicę starają się rzetelnie pracować, wykonywać rzetelnie swoją pracę. Przykład tutaj moich znajomych i po prostu czy też Anglicy, czy też Irlandczycy nie lubią ich z tego powodu. Ale skupmy się na tym, co dzieje się u nas w Polsce. Jeżeli chodzi o nasz rząd, nasz pan premier obecny obiecywał młodym Polakom i w ogóle wszystkim Polakom drugą Irlandię. Popatrzmy, jaka naiwność wszystkich młodych, być może tych wszystkich, którzy poszli zagłosować na rząd PO. Tutaj wypływa naiwność. Ja mam takie zapytanie zresztą do wszystkich, którzy głosują. Dlaczego są tak naiwni i głosują na rząd, który obiecuje, który niczego później nie robi? W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w Polsce, zaczęło się coś dziać, coś naprawdę dobrego. To wszyscy zaczęli krzyczeć, że ten rząd jest niedobry. I teraz niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest oczywiście kapłanem, i rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli będą wybory prezydenckie, to pójdę, chociaż oczywiście jestem przekonany jak najbardziej do rządu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast kwestia jest tego typu. Będą wybory. Na pewno pan prezydent obecny będzie kandydował o reelekcję, więc na pewno pójdę zagłosować na prezydenta Kaczyńskiego. Po to tylko i wyłącznie, żeby pokazać rządowi Platformy Obywatelskiej, że jestem za PiS-em. To po pierwsze. Po drugie, że popieram całkowicie politykę PiS-u. I żeby zrobić im na złość przede wszystkim, żeby zrobić im na złość Platformie. Sprawa Stoczni Polskich. Ja rozmawiałem tutaj też właśnie z kolegą, który wypowiedział się, popatrz, gdyby ile miliardów euro wpompowały niemiecki rząd wpompował w ratowanie swoich banków. Pojawia się pytanie, czy nasz polski rząd nie mógłby się zaopiekować naszymi polskimi stoczniami i wpompować ileś miliardów złotych z rządowych, znaczy się nie tyle rządowych, co unijnej pomocy, to trzeba było to sprzedać, trzeba było to zniszczyć. Ja się pytam, gdzie jest nasz rząd, gdzie jest obrona miejsc pracy i ja tego sobie nie mogę wyobrazić, że inne rządy, inne kraje Unii Europejskiej potrafią się postawić w Brukseli, potrafią coś wywalczyć dla siebie, a oczywiście Polska podchodzi w jakiś sposób taki, no nie wiem, czy boją się Brukseli, czy się nie boją Brukseli, trudno mi tutaj oceniać.
Panie Tomku, ostatnie zdanie, dobrze, żebyśmy dali szansę odpowiedzi i następne pytania.
Zwróćmy uwagę na to właśnie, jak inne rządy innych krajów Unii Europejskiej się starają o własne interesy, a jak nasz polski rząd stara się o interesy nas, Polaków, pracujących, żyjących tutaj w ojczyźnie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękuję najmocniej za tę wypowiedź. Gdy pan mówił, to taka mi naszła refleksja, że być może te straszliwe słowa pana ministra Kremera powinny temu patronować i najlepiej dadzą odpowiedź na pana pytania. On powiedział, że jego to nie obraża, jemu to nie przeszkadza, że jesteśmy nazywani kolaborantami hitlerowskimi. Może temu rządowi właśnie nie przeszkadza, że marnowane jest polskie dobro narodowe, że giną polskie stocznie. Może to po prostu im najnormalniej w świecie, ani ich to nie obraża, ani im to nie przeszkadza. No może to tak właśnie ma być. Mówię rzeczy, które mogą się wydawać szokujące, no ale przecież my jesteśmy nieustannie szokowani przez ten rząd. Niedawno na konferencji prasowej pan Tusk został spytany, czy wie, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że osobą, która naprawdę ma kupić stocznie jest handlarz bronią związany z wywiadem sowieckim i z różnymi tego typu operacjami. Tam było nawet chyba nazwisko tego człowieka podane. Zostawmy je na razie na boku. Na to pan Tusk miał odpowiedź, a mnie to nie obchodzi, czy on sprzedaje kiełbasę, czy handluje bronią, czy cokolwiek innego. Mi chodzi o to, żeby to sprzedać. No więc naprawdę, to nie są moje słowa, to są słowa po prostu pana Tuska. I dramat polega właśnie na tym, że wybrano ludzi, których to nie obchodzi. Nie obchodzi.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Bardzo proszę wyłączyć radio, tak żebyśmy mogli rozmawiać.
To?
Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Isza z Podkarpacia. Witam pana ministra, witam ojca prowadzącego.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora, który też był w studiu. Posłyszałem, a nie wiem, czy aktualnie jest. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć taką rzecz, w jakim żyjemy kraju. Ostatnio słyszałem, że telewizji Kuba Wojewódzki obraził flagę narodową, mieszając ją z odchodami psimi, i w TVN został ukarany karą. Dwa dni temu dowiaduje się, że sąd drugiej instancji oddalił właśnie tą karę i powiedział, że uzasadnił, że nie znajduje znamion przestępstwa. To jest takie bezczeszczenie flagi narodowej i tutaj się mówi o jakimś patriotyzmie, o tym, no to przecież to jest nie do pomyślenia. Również te programy, które prowadzi pani Ewa Drzyzga na każdy temat, tam nie ma żadnego tematu tabu. To naprawdę, tak ksiądz dyrektor mówił, ojciec dyrektor mówił, powinna przeczytać sobie tą bajkę Kryłowa. Jak jest gorsze niż się je, także nieraz człowiek, jeżeli to ogląda, a nie powinien tego oglądać, to naprawdę jest żenujące. To jest niesamowite. Dlatego wydaje mi się, że tutaj się wszystko robi. Ta demoralizacja, jaka jest aktualnie, i to wyśmiewanie i kapłanów, w telewizji te wszystkie kabarety. To jest... Powinien się, że księża chodzą bez koloratek. Tak? No to są i siostry zakonne wyśmiewane, i księża. Ale są księża, których znam, chodzą w koloratkach i się nie przejmują. W każdym razie proszę proszę pana ministra. No widzę, że sytuacja nie jest ciekawa. Ta demoralizacja, która idzie za komuny. Może tak chyba nie było, ale teraz co się robi, to jest zniszczenie Polski przez obyczaje i ta młodzież, która to wszystko słucha, i później ten język, ten sztokowy, który się słyszy na każdym kroku, to jest coś obłędnego. Jeżeli ja rozmawiam z ludźmi, którzy dają się katolikami, jaka jest mentalność, to się nie da opisać. No, chodzą do kościoła, to obmawiają księży, tak jak dzisiaj ojciec dyrektor mówił, był taki temat o kapłaństwie. Nie można uderzać w kapłanu, bo jeżeli szatan atakuje, no to atakuje kapłana, żeby owce się rozproszyły.
Panie Stanisławie, to prawda. Bardzo dziękuję. Ja oddam głos panu ministrowi, dobrze?
Chciałbym na antenie usłyszeć parę słów od pana ministra.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej za te refleksje. One są moim zdaniem bardzo poważne. Rzeczywiście jest tak, że w wymiarze, nazwijmy to quasi-ideowym, liberalizm, ta formuła liberalizmu, którą reprezentuje Kongres Liberalno-Demokratyczny, później Platforma Obywatelska, no jest kontynuacją tego nurtu zniszczenia wartości, jakie reprezentował komunizm. To było wielokrotnie analizowane w poważnych pracach i wskazywane, jak liberalizm właśnie jest jest dalszym ciągiem komunizmu w tej warstwie ataku na podstawowe wartości. Oczywiście tak nie musi być. Nie jest tak, że każda formacja liberalna musi z sobą nieść takie zniszczenie, ale ta, z którą mamy do czynienia, rzeczywiście tak robi. Ja mogę tylko powiedzieć, że z koloratki księża są dumni i nie ma powodu, żeby się wstydzili. To jakieś zupełne nieporozumienie. Pamiętam i jest dla mnie normalne, że widok księdza na ulicy oznacza naturalne zachowanie przez pozdrowienie go, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to są normalne rzeczy, które jeszcze w Polsce jednak są obecne. Mówię o tym dlatego, że zarówno tak jednoznaczne, znaczy mam trochę odmienne zdanie od pana, jeśli chodzi o tak jednoznaczne stwierdzenie, iż młodzież jest stracona, zdemoralizowana i tak dalej. Oczywiście są środowiska młodzieżowe, które tak się zachowują, jak pan mówi. Można się z tym spotkać, ministrze, bardziej, jest to szokujące.
Ja bardziej, panie ministrze, odebrałem to zdanie pana Stanisława odnośnie młodzieży,
tak.
Nie jako winę młodzieży, tylko jako winę dorosłych, którzy tworzą ten świat, w którym młodzież wzrasta po prostu.
To prawda.
I dlatego...
To prawda. Wśród tego jest także obowiązek dorosłych, nie żeby coś tam zamykać, zakazywać, ale żeby powiedzieć, pokazać, co to jest program telewizyjny taki, jak do czego prowadzi taki lub inny prezenter, prawda? Jakie są tego konsekwencje? Jeżeli oczywiście młody człowiek nadal chce w tym, to znaczy tutaj trzeba mieć bardzo dobrze wyważone relacje między informacją a innego typu działaniami.
Bo młodzież żyje w takim świecie, jaki my tworzymy, prawda?
Tak, to prawda. Dokładnie tak jest. Ale chcę też powiedzieć, że na szczęście te błędy i złe działania nie są tak powszechne, by można było uogólnić, że młodzież taka jest. Tak nie jest. Olbrzymia część młodzieży tym zachowaniom na szczęście nie ulega. No, wystarczy odwołać się do pielgrzymek, które są przede wszystkim zjawiskiem młodzieżowym właśnie. A są to przynajmniej setki tysięcy, jeżeli nie miliony ludzi.
Choć rząd Donalda Tuska próbował ten ruch pielgrzymkowy zahamować.
No nie tylko zahamować, ale także
rozporządzeniami
wylansować kontrkulturę zła, prawda, która by z pielgrzymkami rywalizowała. Tak, rzeczywiście tak jest, więc ja byłbym ostatni, nie dostrzegając tych groźnych zjawisk, ale nie sądzę, żeby one w Polsce dominowały. Na szczęście tak źle ciągle nie jest i to odrodzenie moralne związane z katolicyzmem, który przez lata był niszczony także środkami represyjnymi, siłowymi przez komunizm, jednak daje się dostrzec. Więc zobaczmy też dobre strony wysiłku Kościoła, olbrzymiego wysiłku Kościoła, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy jestem na antenie? Tak. Marek z Nowogardu.
I szczęść Boże.
Proszę, panie Marku, jesteśmy, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze?
Dobrze, już przyciszam.
I możemy rozmawiać, bardzo proszę.
Ja chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan poseł wcześniej. Chodzi mi o sprawę Rosji, cała historia tego paktu Ribbentrop-Mołotow. No, wydaje mi się, że ekstremalnie przesadził pan poseł już mówiąc o tym, że Rosja może w tej chwili żądać Białego Stoku i wszystkich terenów, które były ustalone z Ribbentropem przez Mołotowa. No to jest raczej w dzisiejszych czasach kompletnie niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o panów, którzy dzwonili przede mną, to chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o samego pana prezydenta, faktem jest, że mało robi i nie spodziewam się, żeby zrobił trochę więcej. Natomiast nie rozumiem tej krytyki rządu ogólnie, bo na przykład kraje, które były potęgami jeszcze przed kryzysem, typu właśnie sama Irlandia, która często tu jest powtarzana przez panów, i chociażby Łotwa, która też była wzrastającym krajem, no przeżywają ten kryzys ogromnie. I na przykład teraz ta przysłowiowa Irlandia jest o wiele, wiele niżej od Polski, jeżeli chodzi o spadek tego rozwoju gospodarczego. No, u nas bezrobocie promilowo, że tak powiem, rośnie, a tam to jest przepaść. Zastanawiam się właśnie, dlaczego jest taka krytyka działań i małego takiego interwencjonizmu, znaczy, że czemu ten interwencjonizm jest tak pchany przez rząd PiS-u, przez środowisko PiS-u i dlaczego w ogóle to jest sprzeczne z całym, w ogóle to jest sprzeczne z całym środowiskiem światowej ekonomii, którzy twierdzą, że Polska jest wyspą w Europie, którą kryzys praktycznie nie dotyka i że tak naprawdę państwem, który skorzystał najbardziej na kryzysie, jest sama Polska, ponieważ w ten sposób szybciej dorówna do tego standardu europejskiego, ponieważ najmniej odczuwa ten kryzys.
Ja tylko zapytam, panie Marku, które to autorytety światowe właśnie w ten sposób, czy może pan jakieś nazwiska podać, kto w ten sposób mówi, bo akurat rząd, jeżeli idzie o politykę ekonomiczną, prowadzi zupełnie odmienną właśnie od wszystkich innych państw radzenia sobie z kryzysem.
Właśnie na tym polega ten sukces, ponieważ wszystkie państwa strasznie interwencyjnie podchodziły do zwalczania tego kryzysu. Natomiast zgadzam się z faktem, że rząd nie robił za dużo, żeby zwalczać kryzys i dzięki temu właśnie ta podaż pieniądza nie była tak potężna jak w innych krajach. Natomiast jeśli chodzi o stocznie, bo tutaj ten temat jest dosyć mocno naciskany. Ja na przykład jestem takiego zdania, że no, jeżeli na przykład jakieś przedsiębiorstwo nie przynosi zysku, a wręcz jest ciężarem dla pozostałego społeczeństwa, bo tak naprawdę to całe społeczeństwo przez długi czas utrzymuje stocznie, ponieważ przynoszą cały czas straty i tak naprawdę z naszych podatków są dotowane te stocznie cały czas i dla grupki, nie wiem, powiedzmy, strzelam, nie pamiętam ile dokładnie tam ludzi pracuje, ale powiedzmy 2000 ludzi, no jest ta grupka utrzymywana przez resztę społeczeństwa, którzy tak naprawdę za te pieniądze, które cały czas były pompowane w stocznie, można było stworzyć mnóstwo nowych miejsc pracy. Nawet nie te 2000 osób, ale nawet 10 tysięcy osób zdążyłoby stworzyć sobie miejsce pracy lub nawet stworzono by im te miejsca pracy. Jeżeli coś jest ciągle dotowane i nie przynosi żadnych zysków, jest to pompowane są tam pieniądze cały czas kosztem reszty społeczeństwa, no to jest moment, w którym trzeba powiedzieć wreszcie dość.
Panie Marku, pozwolimy teraz odpowiedzieć panu ministrowi, dobrze?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
No, dziękuję najmocniej ojcu i dziękuję panu, panie Marku, za ten, proszę mi wybaczyć, ale klasyczny wykład pewnej łudy liberalnej. Tak rzeczywiście mniej więcej brzmi propaganda liberalna, jak pan to formułuje. Dramat polega na tym, że każda z tych tez, niestety, bardzo mi przykro, jest nieprawdziwa. No byłoby wspaniale, gdyby było tak, że Polska nie jest dotknięta kryzysem. Byłoby znakomicie, nie trzeba byłoby wtedy na przykład obcinać budżetu wojskowego o 5 miliardów złotych, co zostało zrobione i co będzie skutkowało przecież nie mniejszą ilością, nie wiem, na przykład bomb, tylko mniejszą ilością zamówień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, co oznacza zagrożenie likwidacją właśnie miejsc pracy i funkcjonowaniem olbrzymiej części społeczeństwa polskiego związanego z przemysłem zbrojeniowym. Takie są konsekwencje, bo te miliardy złotych, które zostały wojsku zabrane, to są miliardy na zamówienie zamówienia zbrojeniowe, które były lokowane w polskich hutach, w polskich przedsiębiorstwach wytwarzających różnorodny sprzęt. Ja już nie mówię o sprawie postępu technologicznego, który się z tym wiąże, bo rezygnacja z szeregu zamówień to jest rezygnacja z wdrożenia także szeregu technologii. Podobnie wygląda sprawa ze stoczniami. Ja już na bok odkładam kwestię, której pan musiał jednak słyszeć. No trudno mi jest uwierzyć, że pan nie słyszał o tym, że te stocznie były najnormalniej w świecie przez poszczególne ekipy rządowe okradane. Te pieniądze, które pan mówi, że tam były pompowane, nawiasem mówiąc, nie są to żadne miliardy, tylko miliony złotych i zapewniam pana, że mniejsze miliony niż te, które zgromadzono na kontach w Szwajcarii różnorodnych ludzi, którzy się napaśli na Polsce po roku 89, wcześniej zresztą, żeby było jasne też. Otóż te pieniądze najczęściej zostały po prostu rozkradzione przez różnorodnych aferzystów, którzy byli z środowiskami komunistycznymi lub liberalnymi związani. Ale chcę panu też zwrócić uwagę, i to może jest w tej sprawie ważniejsze, że upadek stoczni oznacza upadek setek zakładów pracy, które są dostawcami różnorodnych części niezbędnych do produkcji statków. To nie jest tak, że to jest bezrobocie i dramat, problem dla dwóch, no oczywiście tak naprawdę nie dwóch, tylko powyżej 10 tysięcy, ale dla bardzo małej, powiedzmy w skali całego kraju, grupy pracowników. Nie. To jest problem, zagrożenie dla setek tysięcy pracowników w skali kraju i co więcej dla olbrzymiej części, tak powiem, potencjału produkcyjnego Polski, wcale nie zlokalizowanego w Gdyni, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, tylko ogarniającego cały kraj, bo stanowiącego cały zespół produkujący dodatkowe elementy niezbędne dla produkcji stoczniowej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w nowoczesnej takiej strukturze mamy do czynienia z ciągiem technologicznym, który, jak mówię, obejmuje cały kraj. Pan mówi, że interwencjonizm prowadzi do negatywnych konsekwencji. Ja rozumiem, że gospodarka polska jest lepsza niż gospodarka niemiecka, jest lepsza niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, jest lepsza niż gospodarka brytyjska i szereg innych. To jest naprawdę, niech mi pan wierzy, niestety naiwne. Rzeczywiście pani Merkel, ale tak samo pan Sarkozy, włożył dużo pieniędzy, żeby uratować przemysł stoczniowy czy przemysł samochodowy odpowiednio w Niemczech i we Francji, a w Polsce postanowiono wyprzedać resztki dóbr narodowych. Dlatego, bo to jest też cena, jaką płacimy za to, że pan jeszcze, na szczęście i oby jak najdłużej, pan nie odczuwał kryzysu. Ale niech pan spyta swoich rodziców i znajomych swoich rodziców, czy oni nie odczuwają kryzysu, czy oni nie mają grupowych zwolnień z pracy. Być może jest pan w środowisku takim, w którym takich zwolnień jeszcze nie ma. Ale zapewniam pana, że w większości zakładów w Polsce te zbiorowe zwolnienia pracy są, a jak nie ma zbiorowych zwolnień pracy, to wysyła się ludzi na długotrwałe urlopy za część tylko pensji i konsekwencje dla całości gospodarki i dla ludzi będą negatywne, a to, co się udaje, że tak powiem, pozornie uratować, dzieje się tylko kosztem decyzji o na przykład sprzedaży KGHM-u, o sprzedaży innych części polskiego majątku narodowego. Jak słusznie ktoś kiedyś powiedział, ten rząd zachowuje się jak pijak, który wynosi z domu kolejne meble, kolejne kosztowności i dzięki temu ma ciągle na wódkę, tylko że w domu jest coraz biedniej i coraz bardziej dramatycznie. Uważa pan, że krytyka tego rządu od strony gospodarczej jest niesłuszna. No, być może ja nie mam racji. Niech posłucha pan w takim razie pana Olechowskiego, który stworzył Platformę Obywatelską i który mówi, że ten rząd nie daje sobie rady z kryzysem i że trzeba go zmienić na inny, dlatego że nie spełnia oczekiwań, jakie założyciele Platformy w tym rządzie pokładali. Według pana prezydent mało robi. Z pewnością można robić więcej. Jak każdy z nas, podobnie i prezydent, zapewne może pracować więcej, pracować lepiej. Będziemy się tutaj na pana słowach słusznej krytyki wzorowali. Jak już mówiłem, na pewno tak też będzie i gdyby tyle konsultacji, narad, prac związanych z kryzysem zrobił pan Tusk, co zrobił pan prezydent, na pewno sytuacja Polski gospodarcza byłaby dużo lepsza. Pan nietrafnie odebrał moje słowa. Jeżeli tak je sformułowałem, że mógł je pan błędnie odczytać, to proszę przyjąć moje przeprosiny i sprostowanie. W żadnym wypadku nie sądzę, żeby Rosja mogła dzisiaj próbować nam odebrać Łomżę czy Białystok. Mówię tylko o tym, iż akceptując pakt rozbiorowy Ribbentrop-Mołotow i nie protestując jednoznacznie przeciwko przyjęciu przez Rosję pozycji, iż był to legalny akt prawny, który Rosja nadal respektuje, my przyjmujemy do wiadomości, że w ramach tego została zabrana nie tylko Lwów, Wilno i Grodno, ale także duża część terytorium obecnej Polski i że za takie milczenie kiedyś możemy bardzo ciężko zapłacić, bowiem w polityce płaci się czasami także za milczenie i niedostrzeganie, że ktoś inny przygotowuje sobie argumentację, jaką przeciwko nam w przyszłości wykorzysta. Tyle powiedziałem i tylko tyle w tej sprawie. I na koniec taka uwaga. Państwo jest organizacją całego narodu i ma obowiązek dbania o cały naród, a nie tylko o najbogatszych. Państwo, które by wspierało tylko najbogatszych, a zapomniało o konieczności równomiernego rozwoju i wsparcia wszystkich grup społecznych i wszystkich funkcji gospodarczo-społecznych, jakie są niezbędne do zachowania, będzie musiało upaść. I warto sobie to przemyśleć, bowiem ten kryzys gospodarczy, z którym mamy do czynienia, finansowy i gospodarczy obecnie, właśnie za swoje źródło ma nieokiełznane apetyty w zdobywaniu coraz większych sum pieniędzy przez wielkie organizacje finansowo-bankowe. To one doprowadziły przez wzbogacanie tylko jednych grup kosztem wszystkich do obecnej bardzo niestabilnej sytuacji na świecie.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalone jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Chciałem do rozmów niedokończonych.
Proszę bardzo, kto mówi?
Waldemar z Przemyśla.
Proszę, panie Waldku.
Ja chciałem poruszyć tą sprawę, ten młody człowiek, co się tak wypowiadał. Ja osobiście uważam, że u nas wybudować statek nawet dwa razy droższy, jak w Chinach, to się opłaca dla narodu polskiego. Bo w ogóle utrzymanie narodu i prawo bytu narodu polega na pracy, a nie na kupywaniu. Jakby tak każdy chciał kupować, to skąd brać pieniądze? Przecież pieniądz to jest efekt pracy. I jest pomocnikiem, jak gdyby, wymiany pracy. No a inni zawłaszczyli pieniądz po to, żeby nim manipulować. No a jak wyprodukujemy dużo bezrobotnych, to nic nie będziemy robić, to nikt nam nic nie da przecież. Jak, no i nie tylko nam, ale w ogóle i Moskalowi, i Niemcowi, i każdemu. No szczęść Boże. I w tym względzie pan minister miał rację, napominając tego młodego, mówiąc mu o tym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję najmocniej. No, generalnie rzecz biorąc, zasada, którą pan przywołał, jest jak najbardziej trafna. Problem polega na tym, że propaganda takiego najprymitywniejszego liberalizmu, nie tego, który słusznie podkreśla wagę własności prywatnej, bo przecież to w katolickiej nauce społecznej jest jak najbardziej akceptowane i podkreślane, że własność prywatna jest fundamentem autonomii człowieka i rodziny. To jest zupełnie bezsporne, ale uczynienie z własności prywatnej rodzaju bożka i z pieniądza jedyne źródło wartych, że tak powiem, warte zabiegów, no prowadzi zawsze do katastrofy. Ja nie wiem, czy nam się opłaca wyprodukować statek dwa razy drożej niż w Chinach. Rzeczywiście niewolnicza praca, którą mamy do czynienia bardzo często w Chinach, sprawia, że ich towary zalewają rynki i są też jednym z przyczyn różnych problemów i być może tam cena statków jest dwa razy niższa niż gdzie indziej. Warto sobie jednak uświadomić, jeżeli już mówimy o statkach, o taki prosty fakt. My teraz budujemy, i słusznie, bo to jest warunek bezpieczeństwa naszego narodowego, terminal gazu skroplonego w Świnoujściu. No tylko, że do tego terminalu trzeba będzie dowozić gaz skroplony właśnie tankowcami, gazowcami. A jeżeli my nie będziemy zdolni produkować sami takich statków, a po wyprzedaży i zniszczeniu stoczni oczywiście nie będziemy zdolni, to będziemy musieli czekać w długiej kolejce do Korei, do stoczni w Korei Południowej, które głównie się tym zajmują, i będziemy musieli płacić gigantyczne sumy za to, żeby móc skorzystać z tego punktu odniesienia bezpieczeństwa, który teraz tak wielkim nakładem pracy i wydatków budujemy. Takie są właśnie konsekwencje ślepoty tego rządu.
23.12, słuchamy Radia Maryja Katolickiego, Głosu w naszych domach. W studio pan minister Antoni Macierewicz, były minister spraw wewnętrznych, obrony narodowej i szef służby kontrwywiadu wojskowego. Rozmawiamy na różne tematy, choć tym głównym jest przeddzień obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i pytanie o manipulację prawdą, czy też poznawanie historii. To jest ten temat zasadniczy. No ale spraw bieżących też jest sporo, dlatego też rozmawiamy na te tematy. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Jolanta ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam ojca i pana posła.
Dziękujemy.
Proszę ojca i pana posła, takie sobie zadaję pytanie, będąc na obczyźnie, a mam na myśli kazanie Jego Ekscelencji z Dożynek w Wójcinie. I tak myślę, że wszyscy Polacy, i my tu na obczyźnie, i w ojczyźnie, powinniśmy sobie zadać pytanie, kim będziemy, kiedy wszystko już sprzedadzą? Kiedy ten rząd wszystko rozsprzeda? Kiedyś nasi dziadowie, ojcowie walczyli, przelewali krew za ojczyznę, a teraz wszystko lęką ręką się sprzedaje, a nam pozostanie być najemnikami. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, no dziękuję Wam najmocniej. To bardzo przerażająca refleksja, którą Pani sformułowała, ale nie da się ukryć, że właśnie tok wydarzeń zmierzający w kierunku takiego finału, który Pani zarysowała, był jedną z przesłanek do podjęcia tych kwestii także przeze mnie dzisiaj w tej audycji, a wielokrotnie podnosimy i ja, ale przede wszystkim koledzy z Prawa i Sprawiedliwości w naszej pracy sejmowej. I chcę Państwu powiedzieć tak, że oczywiście w danym momencie to może się wydawać nieskuteczne, to może się wydawać wyłącznie takim głosem ubolewania, czy nieustannie powtarzanych tych samych fraz. Ale jeżeli patrzeć na to w przestrzeni ostatnich 20 lat, a moje obowiązki polityczne sprawiają, że mogę już taką przestrzeń z pewnością w pełni świadomie opisać, to muszę powiedzieć, że właśnie dzięki temu oporowi, który czasami jest bardzo taki zgrzebny, czasami bardzo prosty, ale nieustępliwy, przede wszystkim ze strony szerokich grup pracowniczych, dużej części Kościoła katolickiego, inteligencji, także patriotycznych środowisk politycznych. Dzięki temu oporowi blisko 30-40% majątku narodowego ciągle jest w rękach polskich. w rękach polskich jest polska ziemia, w rękach Polski jest absolutna większość polskich kopalin, w rękach polskich jest polska energetyka. Ja mam świadomość, że wszystkie te wartości materialne, które wymieniałem, ten potencjał produkcyjny, ten fundament szansy rozwojowej polskiej gospodarki jest ciągle narażony. Tak, on jest codziennie narażony na próbę ukradzenia, sprzedania, manipulacji, pozbawienia narodu polskiego korzyści z tych dóbr płynących. Ale właśnie opór, który nieustępliwie jest w Polsce takiemu przebiegowi wydarzeń stawiany, sprawia, iż mimo wielkich wysiłków drugiej strony, żeby Polskę zniszczyć zupełnie, ciągle główny trzon polskich możliwości rozwojowych został zachowany. I za to trzeba podziękować tym wszystkim szarym ludziom, którzy polskiej własności bronili bronią, Radiu Maryja i tym wszystkim środowiskom, które nie dają się zawstydzić, zakrzyczeć, zepchnąć na margines, tylko podnoszą tak, jak podnoszono w XIX wieku. Polskiej ziemi, polskiego dobra będę bronił, tak mi dopomóż Bóg.
Kolejne telefony, proszę bardzo. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jestem już na antenie?
Tak, jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Oliwy. Ja postaram się zwinąć moją wypowiedź tak w 3 minuty, jak ojciec dyrektor często sugeruje, dlatego proszę mi pozwolić się wypowiedzieć, żebym nie musiał przerywać pół zdania. Szczęść Boże raz jeszcze. Otóż ta data, która nadchodzi, to przede wszystkim nie używajmy eufemizmów, wybuch II wojny światowej, bo nawet i w Radio Maryja i w telewizji trwa, w wiadomościach słyszymy wybuch II. Nie, to jest napaść Niemiec na Polskę. I 1 września wspominamy niestety smutną datę napaści Niemiec na Polskę. I ciekawe przede wszystkim, czy Donald Tusk wypowie się w ten sposób wobec pani Merkel, bo to jest data 1 września. 17 następuje później, jest on związany, wiemy o tym, ale główna sprawa jest ta. Teraz, panie pośle Macierewicz, ja wątpię, że kiedykolwiek dojdzie, tak może się zdarzyć, ale Rosjanie nie jak do tej pory żadnych finansowych ani terytorialnych roszczeń pod naszym adresem nie wysuwają. Natomiast wysuwają je nieustannie Niemcy. I te roszczenia się nasilają. I będą umocowane przez Parlament Europejski. I będą płynęły z tej tak zwanej zjednoczonej Europy. I może to się wszystko bardzo źle skończyć. Także przyjaźń z Unią Europejską i przyjaźń z Niemcami może nam bardzo źle się skończyć. To. Teraz, panie pośle Macierewicz, pan zadał takie pytanie, a co by powiedział pan, a na pewno wojna by się inaczej potoczyła, gdyby Związek Sowiecki nie podpisał paktu Ribbentrop-Mołotow. Być może by się inaczej potoczyła, można by pójść nawet krok dalej. A co by było, gdyby nawet tego obrzydliwego Związku Sowieckiego nie było, prawda? Gdyby były tam jakieś słabe republiki, jakieś tam Ewienki, Czukcze, prawda? Zawołżanie, przywołżanie, prawda? Otóż powiem panu, co by było. Otóż Hitler nie musiałby zatrzymywać się, żeby dozbroić się i uderzyć na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, tylko szybkim marszem doszedłby do Uralu i do pól naftowych Zakaukazia. Tak, a tutaj nie byłoby Polski, tutaj 3/4 naszych rodaków poszłoby przez Komin, a reszta by pucowała Niemcom buty i tu byłby Deutsches Reich. Tak by było, gdyby nie było Związku Sowieckiego. To musimy też wziąć pod uwagę. I jeszcze jedno. Panie pośle Macierewicz, otóż te wypowiedzi rzeczywiście są przykre, te, które słyszymy, ale każda akcja ma swoją reakcję. Ja przypomnę tylko, że prezydent Putin wypowiadał się przez ostatnie lata bardzo przyjaźnie pod adresem Polski i próbował nawiązać z nami kontakt. Przypominam taką wypowiedź. Cytuję. W stosunkach między Rosją a Watykanem nie ma żadnych problemów. W każdej chwili gotów jestem zaprosić papieża. Odnoszę się do niego z ogromnym szacunkiem. Byłem u niego w Watykanie i jestem bardzo wdzięczny, że mi tam ciepło przyjmował. Może to zabrzmi nieoczekiwanie, ale my mamy poczucie dumy z tego, że jeden z przedstawicieli narodu słowiańskiego został papieżem rzymskim, że to Polak. Dla nas, Rosjan, to szczególnie przyjemne. Tak było w styczniu 2002 roku. A w 2006 roku powiedział, Polacy i Rosjanie to faktycznie jedna rodzina. Razem pobiliśmy faszystów. Mamy wspólną kolebkę. Odnosimy się do Polski z ogromnym szacunkiem i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już przedłużał. W tym czasie niestety nie było żadnej pozytywnej odpowiedzi ze strony rządu Jarosława Kaczyńskiego. Było popieranie kolorowych rewolucji i na Ukrainie, i w Gruzji, i gdzie tylko było można. Przyjeżdżał Sergiej Jastrzębski z listem od prezydenta Putina. Niestety, powiedzmy sobie szczerze, Rosja jest ze strony oficjalnych czynników, była ze strony oficjalnych czynników polskich, jak również ze strony całej polskojęzycznej prasy w Polsce, a także niestety również i naszego dziennika i wielu innych skądinąd pozytywnych mediów, policzkowana, nieustannie policzkowana. A z Rosjanami trzeba zacząć rozmawiać. Wtedy, jak sądzę, nie doszłoby do takich wypowiedzi, jak mamy z tym do czynienia obecnie. A co do pierwszej kwestii, dajmy sobie spokój i zaczekajmy na to, co powie premier Putin 1 września. Nie wymyślajmy, nie wkładajmy mu w ust naszych słów, nie spekulujmy, poczekajmy. Będziemy wiedzieć, co powie. Dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ma pan oczywiście rację, że należy poczekać, chociaż powiem uczciwie i chcę to powtórzyć, że po tym, co już powiedziano w tej sprawie w Rosji, moim zdaniem ta obecność nie jest pożądana, dlatego że trudno sobie wyobrazić, że on za te wypowiedzi przeprosi, jeżeli jego organy państwowe je formułują. W związku z tym będziemy w sytuacji takiej, w której będziemy musieli przejść nad tym do porządku dziennego, bo tutaj rozumiem się zgadzamy przy wszystkich różnicach geopolitycznych, politycznych, które się zarysowały w pana wypowiedzi, że uznaje pan te wypowiedzi za skandaliczne i takie, które nie powinny mieć miejsca. No dobrze, tylko zdaje sobie pan sprawę z tego, że one są formułowane w pełni świadomie za zgodą pana Putina na tydzień i czy też na kilka dni przed jego przyjazdem do Polski na 1 września na uroczystości związane z datą napaści Niemiec na Polski, która została umożliwiona przez traktat Ribbentrop-Mołotow i rozpoczęła dzięki polskiemu oporowi, dzięki temu, że państwo polskie inaczej niż inne państwa podniosło broń w swojej obronie, rozpoczęła drugą wojnę światową. Inaczej, bowiem gdybyśmy się nie bronili, to zostalibyśmy właśnie przez komin, przez dwa kominy, przez komin w Oświęcimiu i przez kominy w Łagrach.
Właściwie w Auschwitz.
Tak, w Auschwitz, oczywiście, przez kominy w Auschwitz i przez kominy w łagrach sowieckich rzeczywiście zniszczeni. Wizja historii, którą pan sformułował, i geopolityki, zgodnie z którą, gdyby nie było Rosji, to naród polski zostałby przez Niemców zniszczony, no niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Historia alternatywna, którą w ten sposób pan rozpoczął, ma swoje głębokie tradycje i takie spekulacje są oczywiście konieczne, ale nie ma żadnych przesłanek za tym, by twierdzić, iż Hitler napadłby na Polskę, gdyby nie miał wsparcia ze strony Rosji. Odwrotnie, wszystko co wiemy o ówczesnym przebiegu wydarzeń mówi nam, że ta pomoc rosyjska była mu absolutnie niezbędna i gdyby nie sojusz z Rosją, to po prostu wojny by w żaden sposób nie wywołał. Ma pan rację, iż jednoznacznie powinna zostać i zawsze była w ciągu ostatnich 20 lat stawiana sprawa odpowiedzialności niemieckiej za drugą wojnę światową i tym się różni. Przy wszystkich zagrożeniach, a zgadzam się z panem, co do tych zagrożeń za chwileczkę o tym jeszcze powiem, jakie są ze strony i Niemiec, i Unii Europejskiej w sprawie Polski, to tym się różni polityka niemiecka wobec Polski od polityki rosyjskiej wobec Polski, że każdy rząd rosyjski, niemiecki w ciągu ostatnich 20 lat uznawał odpowiedzialność Niemców za napaść na Polski, a żaden rząd rosyjski, łącznie z obecnym rządem pana Putina, tej odpowiedzialności nie uznał. I dopóki nie uzna, dopóty trzeba będzie mieć jasność z tej, wynikającą z tej różnicy. Cieszę się ze słów, które pan przytoczył pana Putina. Nie znałem ich. Bardzo są one ważne, skierowane do Jana Pawła II, jeżeli prawdziwe, a mówię dlatego, jeżeli prawdziwe, że jednak tego zaproszenia do Rosji nie było. Wiadomo przecież i pan to podobnie wie jak ja, bo wszyscy zajmujący się polityką o tym świetnie wiedzą, że to było jedno z największych marzeń Jana Pawła II, jeżeli w ogóle nie największe marzenie, zwłaszcza w drugiej części jego pontyfikatu, to była właśnie odwiedzenie Rosji i pielgrzymka do Rosji. I było szereg gestów, działań, których nie będę teraz wymieniał, bo wszyscy je znamy, podejmowanych przez Jana Pawła II, żeby jednak to doszło do skutku. Nie doszło do skutku. Nie doszło do skutku, ponieważ, jak mówię, ja nie znałem tych słów, zakładam, że one są prawdziwe, więc mimo tych miłych słów jednak pan Putin wybrał, tak powiem, opcję, która uniemożliwiła podróż Janowi Pawłowi II do Rosji. Więc bardzo proszę nie tworzyć mitologii o jakiejś specjalnej przyjaźni Putina do Polski, bo to po prostu niestety nie jest prawdą. Bardzo bym chciał, żeby prawdą było, ale niestety prawdą nie jest. Polska chce dobrych stosunków z Rosją. Polska Rosji w żaden sposób, bo to przecież śmieszne, nie zagraża. Ale jak dotąd mamy ze strony Rosji demonstrowaną politykę niechętną. Sprawa niemiecka jest niesłychanie ważna, tylko tak się złożyło, że to właśnie ja byłem autorem 3 inicjatyw poselskich, które zaowocowały uchwałami sejmowymi, jednoznacznie mówiącymi o tym, iż Polska w żadnym wypadku nie będzie akceptowała jakichkolwiek roszczeń niemieckich i nie będzie uznawała, bo chcę przypomnieć tę uchwałę, jakichkolwiek orzeczeń sądów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, która by zobligowała państwo polskie do jakichkolwiek świadczeń związanych z II wojną światową na rzecz Niemiec, bo uznajemy takie orzeczenia i wyroki z góry za bezprawne, nie mające podstaw prawnych. Więc tę obronę, ten wał prawnego oporu wobec jakichkolwiek możliwych roszczeń niemieckich budowano w Polsce w ostatnich 20 latach świadomie, mimo rzeczywiście proniemieckich dążeń i nieodpowiedzialnych, skrajnie nieodpowiedzialnych z punktu widzenia polskiego interesu narodowego zachowań niektórych rządów. Tak rzeczywiście było. My te uchwały sejmowe uzyskaliśmy mimo działań lobby proniemieckiego, bardzo szkodliwych i bardzo upowszechnianych także przez media działań. Więc to zagrożenie naprawdę jest w pełni przeze mnie zrozumiałe, ale w żadnym wypadku nie może ono być uzasadnieniem dla podporządkowywania się woli rosyjskiej, zwłaszcza tej agresji polityczno-historyczno-medialnej, z jaką mamy do czynienia w ostatnim okresie. Dziękuję.
I kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo? Halo? Nie słyszę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Mazowsza.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, ciekaw jestem, nie słucham radia z powodów technicznych od pół godziny dokładnie. Ciekaw jestem, czy już dzwonił dyżurny, no dodzwaniający się, mianowicie Wania z Oliwy.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam zabrać udział w dyskusji.
Bardzo proszę, tylko trzeba przyciszyć radio, dobrze? Bo słyszę, że w tle gra. Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Regina z Czechowic.
Teraz i zawsze.
Chciałam powitać pana ministra i zapytać go, czy otrzymał ode mnie materiały, bo nie mogę tego zrobić oficjalnie, dotyczące pana Janosza, agenta z czasów Jaruzelskiego, tego samego, który złoto woził z Niemiec Jaruzelskiemu, jego aktualnej działalności oraz finansowania partii politycznych w Polsce. Dlaczego? Wszyscy wiemy, że partia, która dzisiaj rządzi, jest partią zdrady narodowej. Premier i jego ekipa to są zdrajcy, którzy od lat uczestniczą zresztą w polityce i od lat ich znamy jako ludzi, którzy pracowali dla obcych państw, przede wszystkim dla Niemiec. Wszyscy wiemy, że Unia Europejska powstała jako zjednoczenie węgla i stali, jako zjednoczenie, którego celem było przejęcie rynków węgla i stali. Stąd likwidacja polskich kopalń, polskich hut oraz polskich stoczni związanych z pracą tychże hut. Cała energetyka polska została zniszczona, cukrownie wysprzedane. Jednocześnie rosną ceny na te właśnie produkty i surowce, które były po prostu podstawą działalności tych zakładów pracy i inne państwa na tym korzystają. Oczywiście Związek Radziecki również związany jest z polską energetyką i zainteresowany jest zniszczeniem. Mafia paliwowa polska jest powiązana po prostu z działalnością Związku Radzieckiego. To jest wszystko w interesie dzisiejszych władz, pan tu wymienia prezydenta Putina i, przepraszam, premiera aktualnego Putina i prezydenta Miedwiediewa. Oczywiście te państwa, Związek Radziecki od wieków, Rosja i Niemcy były skierowane, po prostu ich interesy były niezgodne z interesami Polski. Jestem oburzona po prostu wypowiedzią Polaka, który twierdzi, że Związek Radziecki i pan Putin dzisiaj działają na korzyść Polski. Kości moich krewnych spoczywają gdzieś na po prostu nieludzkiej ziemi i ktoś, kto nie zna historii, niech się w ogóle nie wypowiada na ten temat, niech sobie poczyta po prostu opracowania. Natomiast takie wypowiedzi dzisiaj no, są straszne, to jest nieświadomość. Wiadomo, że pan Putin nie ma interesu w popieraniu spraw polskich, zarówno jak pani Merkel i całe te działania będą skupione na tym, żeby Polaków zniszczyć. Nasza nazwać działalność musi polegać na tym, żeby po prostu to o tym mówić wprost. Nie można tego ukrywać, bo jesteśmy w funkcji jak gdyby baranka, prawda, który zostaje składany w ofierze. No mamy dwóch, prawda, wrogów, którzy znowu się sprzysięgli. I zaproszenie istotnie pana Putina na te, w tych okolicznościach, które są, no jest po prostu ukłonem w kierunku tej polityki. Natomiast no, trzeba zrobić coś, żeby nareszcie ten rząd, który jest rządem Rady Narodowej i pan jako minister ma dokumenty, powinien mieć, które o tym świadczą, bo ja panu przesłałam. Ja pana Janosza doprowadziłam do prokuratury na ławę sędziowską i pan wie o tym. Pan przyjeżdżał do Bielska, pan po prostu formułował całą listę, prawda, tych zdrajców. I dlaczego wśród nich nie znalazł się Janosz? Przecież on finansuje te partie. Dlatego powinien pan o tym wiedzieć. Pan te dokumentacje ma podobnie jak pan Ziobro, bo do niego też przesłałam. I należy tych ludzi pozbawić po prostu władzy. To są zdrajcy pod Trybunał Stanu. Pozbawić władzy jak najprędzej, żeby oni po prostu nie zrobili z nas niewolników Niemiec i Rosji. Bo to są działania sprzężone. Tusk, zostając premierem Polski, złożył wiernopoddańczy hołd Putinowi, pojechał do Moskwy i wiernopoddańczy hołd pani Merkel. I ta jego polityka i cała działalność jego rządu jest jak gdyby konsekwencją tych dwóch kroków i skończy się dla Polski tragedią, jeśli Polacy nie pozbawią zdrajców po prostu rządu.
Dziękuję bardzo. Oddajmy głos panu ministrowi.
Dziękuję najmocniej. Ja może się odniosę do spraw, które pani podjęła, związanych także z moją osobą, dlatego że powiedziałbym tak, pani słowa, najpierw taka uwaga, pani słowa wobec rządu pana Tuska no, są niesłychanie ostre. Niestety są wśród nich takie działania, które mogą powodować taką emocję, ale proponowałbym, żebyśmy starali się utrzymywać rozmowę w takim tonie, który nazwałbym tonem parlamentarnym. Tak, musimy mówić wprost, ale też możemy mówić o działaniach i słusznie wymierzonych w polską rację stanu, o działaniach niekorzystnych dla Polski, Polski. Za to sformułowany wprost zarzut o zdradę kraju musi mieć swoją wykładnię prawną i punkt odniesienia. Jasny, materialny, prawny punkt odniesienia. W innym wypadku nasze argumenty nie będą traktowane serio, a tylko jako wyraz pewnej emocji. To jest jedna kwestia. Za to bardzo ważną kwestię, którą pani podjęła, bardzo ważną kwestią jest sprawa pana rodzeństwa, braci, rozumiem, że pani mówi o jednym z nich, Janoszów. Rzeczywiście, może najpierw wyjaśni, pani się pyta, dlaczego on się nie znalazł na liście agenturalnej, za której opublikowanie jestem jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej odpowiedzialny. No, dlatego, że ona obejmowała ludzi związanych z WSI, bo też taki był przedmiot pracy komisji weryfikacyjnej. Tymczasem według mojej wiedzy, choć może ona nie jest pełna, pan Janosz był związany z Departamentem Pierwszym Służby Bezpieczeństwa, czyli komunistycznym perelowskim wywiadem i w tym charakterze podejmował działania, o których pani mówiła. To jest jedna z ciemniejszych postaci w historii PRL-u, a także w historii późniejszych lat i przejście do porządku dziennego nad jego działaniami. Rzeczywiście musi być, jak sądzę, też jak się obawiam, jak podejrzewam, umocowane w jakichś sprawach ciemnych, łączących różnych ludzi właśnie z nim i z tym procederem, jakiego on się podejmował. Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że nie otrzymałem dokumentacji, na którą pani się powołuje. Ja mam pewną wiedzę na temat pana Janosza. Faktycznie troszeczkę się tym zajmowałem. Na pewno nie pełną, ale pewną, ale jakąś tam mam. Za to niestety ona nie pochodzi z żadnych dokumentów, które bym otrzymał od kogokolwiek listownie. Pochodzi z Instytutu Pamięci Narodowej, pochodzi z Biblioteki Sejmowej, z różnych źródeł, które nie warto teraz tego wszystkiego wymieniać, ale niestety z żadnych dokumentów, jakie bym z zewnątrz pocztą otrzymał. W związku z tym, jeśli pani je raz wysłała, a one zaginęły, to prosiłbym o jakiś sposób dostarczenia ich raz jeszcze. Między innymi dlatego, że pani mówi o tym, że on finansuje jakąś partię, która, jak rozumiem, w jakiś sposób jest związana z obecnym rządem, ponieważ pani nie wymieniła nazwy, więc nie wiem jaką, nie chcę się tego, nie mając dowodów, publicznie domyślać, ale taki był kontekst pani wypowiedzi. No, tym bardziej to byłoby ważne, otrzymanie tych dokumentów, bo wtedy byśmy mieli dowody przestępczego finansowania i to byłby już punkt odniesienia do takich oskarżeń, jakie pani później sformułowała, ale musiałbym mieć te materialne dowody, żeby tę kwestię podnieść. Zapewniam panią, że jeżeli one do mnie wpłyną, natychmiast wykorzystam tę sprawę w trybie, jaki umożliwia mi moja funkcja poselska. I jeszcze jedna tylko uwaga, tym bardziej, że pani mówi, że pani doprowadziła, o czym nic nie wiedziałem, że taka była sytuacja, że taka sytuacja miała miejsce, pana Janosza do sądu, więc też wszelkie dokumenty związane z tym procesem, czy też z tym aktem oskarżenia, ich kopie, bardzo chętnie bym prosił, jeżeli pani z jakichkolwiek powodów obawia się, czy ma kłopoty z wysłaniem tych dokumentów, prosiłbym o telefon do mojego biura poselskiego, podaję go, to jest 022-6224780. Proszę się skontaktować czy ze mną osobiście, czy z którymkolwiek z moich asystentów, panią Romanowicz lub panem Bartłomiejem Misiewiczem. Oni mi na pewno przekażą i wtedy ktoś z nas do pani przyjedzie, tak żeby pani się nie obawiała, że to raz jeszcze zginie, czy że pani na panią spadną jakiekolwiek kłopoty. Ktoś wtedy od nas przyjedzie. Także im szybciej pani się skontaktuje, tym lepiej. Sprawę uważam, podobnie jak pani, za bardzo istotną. Dziękuję.
Czyli jeszcze raz, panie ministrze, numer telefonu do biura to jest 022
622 47 80.
Tak jest, bo rzeczywiście te oskarżenia były poważne, więc warto to po prostu też sprawdzić. A ja teraz mam, bo już czas zbliża się do końca, choć widzę, że słuchacze by jeszcze chętnie rozmawiali, doniesienie Polskiej Agencji Prasowej. I czytam to sprzed 20 kilku minut. Służba wywiadu zagranicznego Rosji zarzuciła Polsce, że jej przedwojenne władze aktywnie współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Według SWR Polska nie odmówiłaby wspólnej wojny z Niemcami przeciwko ZSRR. Swoją krótkowzroczną polityką Warszawa sama pozbawiła się ewentualnych sojuszników i faktycznej zdolności do przeciwdziałania hitlerowskiej agresji. W Polsce zwykło się uważać, że ten kraj padł ofiarą agresji. Faktu tego nikt nie kwestionuje, jednak mało który z odpowiedzialnych polskich polityków zadaje sobie pytanie, co zrobiła Warszawa, aby nie dopuścić do rozpętania wojny. Tak mówił podczas prezentacji książki, o której wspominaliśmy. Ta prezentacja miała miejsce. Pan Siergiej Iwanow, rzecznik służby wywiadu zagranicznego Rosji.
No więc mamy w ten sposób już ostatecznie oficjalne stanowisko rządu rosyjskiego wyrażone ustami rzecznika prasowego służby wywiadu zagranicznego i z tego stwierdzenia wynika, iż Polska jest współodpowiedzialna za II wojnę światową i że Polska prowadziła, nie odmówiła Niemcom współdziałania przeciwko Rosji. To jest po prostu kłamstwo. To jest
nie
po prostu...
odmówiłaby wspólnej wojny z Niemcami. Tak,
tak? Nie odmówiłaby tak, wspólnej dokładnie. Wojny. To jest po prostu nieprawda. Jak wiadomo, właśnie odmówiła. Jak wiadomo, właśnie ambasador Lipski na polecenie ministra Becka, a potem także minister Beck w bezpośrednich rozmowach z Ribbentropem i z Göringiem odmówił wielokrotnym propozycjom, które wychodziły w kierunku sojuszu niemiecko-polskiego skierowanego przeciwko Rosji. Hitler bardzo jasno mówił, potrzebne są wasze 40 dywizji, ponieważ one umożliwią pokonanie Rosji. I one rzeczywiście by umożliwiły pokonanie Rosji. I rzeczywiście wtedy Hitler byłby w Moskwie. I rzeczywiście nie byłoby już zapewne Związku Sowieckiego, a także pana rzecznika służby wywiadu zagranicznego Rosji. Ale Polska nigdy na taki układ nie poszła. Nie dlatego, że kochała Związek Sowiecki, tylko dlatego, że nigdy się nie sprzymierzała, łamiąc swoje zobowiązania. A nas z Rosją wtedy sowiecką łączył pakt o nieagresji, zakazujący potajemnego czy jawnego wchodzenia w sojusze, które by godziły w drugie państwo. I dlatego nigdy Polska takiej decyzji nie podjęła. Odwrotnie, odrzuciła wszystkie propozycje, chociaż one dawałyby pozornie szansę na odwleczenie najgorszych konsekwencji dla Polski na wiele lat, a być może nawet, przecież proszę Państwa, warto sobie to uświadomić. No jednak zróbmy ten króciutki bilans i przegląd, jak wyglądała sytuacja w Europie w czasie II wojny światowej. Wszystkie państwa i narody najechane przez Niemcy wyłoniły z siebie rządy kolaboracyjne. Poza jednym narodem i jednym państwem. Poza Polską. I nie jest prawdą, chcę też od razu dopowiedzieć, że bo często niektórzy mówią, a to było tak dlatego, że Niemcy skazali was na zagładę podobnie jak Żydów i w związku z tym wam nie proponowali, nie mieliście nawet szansy. To jest nieprawda. Wiadomo, że takie propozycje były składane, wiadomo, że były składane wobec intelektualistów i polityków skupionych wokół Cata Mackiewicza wcześniej w okresie 1939-1940 roku i wiadomo, że później były składane byłemu premierowi Kozłowskiemu. Nigdy żadne środowisko polityczne nie, tak powiem, podjęło decyzji o kolaboracji w wymiarze rządu kolaboracyjnego z Niemcami. Żadne. W Polsce takie się nie zdarzyło. Zdarzyło się za to we wszystkich pozostałych narodach i państwach. I to jest prawdziwą odpowiedzią na te podłe insynuacje i kłamliwe zarzuty, które teraz dosięgnęły Polski ze strony rządu rosyjskiego.
No i dodajmy jeszcze, że ten sam traktat, który Polska honorowała ze Związkiem Radzieckim, nie przeszkodził Mołotowowi i Stalinowi w paktowaniu z Hitlerem i zawarciu paktu 23 sierpnia 1939 roku i załatwieniu tego bękarta traktatu wersalskiego, jak Mołotow określił.
Tak, to straszne ojczyznę. Określenie padło z ust ministra spraw zagranicznych, pana Mołotowa, premiera także chyba wówczas, pana Mołotowa, jako uzasadnienie najazdu na Polskę, iż wreszcie zniknie z mapy Europy ten pokraczny bękart traktatu wersalskiego. Tak się wyraził o państwie polskim, które wtedy walczyło jeszcze z Niemcami, z tymi Niemcami, których sojusz przeciwko Rosji odrzuciliśmy po to, żeby otrzymać cios w plecy ze strony Rosji. Warto też przypomnieć, że Rosja zawarła traktat 23 sierpnia antypolski, rozbiorowy, łamiąc ten traktat z 1932 roku. Nawet go nie wypowiedzieli, nawet go nie stwierdzili o jego już nieważności, tylko po prostu zawarli tajny układ antypolski, rozbiorowy, uśmiechając się do nas i nadal podtrzymując pozorne rozmowy, że chcą nam pomóc. Chcieli wyłącznie doprowadzić Polskę do rozbioru, do likwidacji. Takie były prawdziwe działania, nie intencje, działania praktyczne dyplomacji i polityki sowieckiej.
No i jeszcze jedna depesza informacyjnej agencji radiowej, że w Gdańsku podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej mają rozmawiać w cztery oczy premierzy Polski i Rosji. Według rządowego źródła jest nadzieja, że dojdą do porozumienia w sprawie Katynia. Do tej pory Rosja negowała swoją winę za zbrodnię katyńską, jednak rosyjska komisja do spraw trudnych miała ustalić wersję zdarzeń z II wojny światowej, która satysfakcjonuje obie strony. Zobaczymy, jaka to będzie wersja i zobaczymy, czy to porozumienie będzie, no bo wiele źródła rządowe zapowiadały w różnych sprawach, a jak to będzie, to po prostu
to rzeczywiście zobaczymy, poczekać. Ja bym co chciał przypomnieć, iż w tym komunikacie, który przed chwilą ojciec odczytał, zawarta jest przynajmniej jedna nieprawda. Nie jest bowiem prawdą, iż dotychczas rząd rosyjski nie uznawał swojej odpowiedzialności Borys za Jelcyn. Sprawę, za morderstwo, ludobójstwo katyńskie. Borys Jelcyn tę odpowiedzialność uznał i przekazał nawet stronie polskiej część dokumentów. Niestety olbrzymią część nadal Rosjanie trzymają i jej nie udostępniają. Niestety też najpierw długo nie chcieli się zgodzić na uznanie mordu katyńskiego za ludobójstwo, a także nie chcieli, tak powiem, przeprowadzić postępowania prawnego, sądowego, które by ukarało winnych i wydało w tej sprawie jasny i oczywisty wyrok. Ale po objęciu władzy przez pana Putina mamy do czynienia z ewidentnym cofnięciem się stanowiska rosyjskiego do okresu sprzed objęcia władzy przez Jelcyna. Więc mówienie, że nigdy tego nie było i że teraz mamy do czynienia z jakąś nową sytuacją dającą, że tak powiem, perspektywy pozytywne, no oby to, co ma do powiedzenia pan Putin, było jak najlepsze, oby było prawdą po prostu, bo tutaj nie ma, tak powiem, targu w tej sprawie. To nie jest rzecz do targu. Tutaj jest albo prawda, albo kłamstwo.
Nasi oficerowie po prostu leżą tam zamordowani i no i ktoś ich zabił.
Tak, i ktoś ich po prostu zamordował i ktoś za to ludobójstwo jest odpowiedzialny. Pan Jelcyn powiedział jasno, za to odpowiedzialny jest rząd sowiecki, którego spadkobiercą jest rząd obecnej Rosji. I to musi być powiedziane, jeżeli mówimy o rzeczywistym, tak powiem, załatwieniu z punktu widzenia historyczno-prawnego tej sprawy.
Panie ministrze, tylko dwa słowa. Jeszcze chciałem zapytać o tą Komisję Obrony Narodowej po odejściu pana generała Waldemara Skrzypczaka.
To było bardzo smutne posiedzenie. Jedno z bardziej dramatycznych, w jakich uczestniczyłem w Sejmie. Z przykrością muszę powiedzieć, trwało 7 godzin. Przy czym trwało 7 godzin dlatego, że duża część była poświęcona przez przedstawicieli rządu na zagadywanie posłów, na mówienie rzeczy czasem interesujących, a czasem niestety zupełnie nieważnych, tak długo, by jak najmniej czasu pozostało na omówienie istoty kwestii, czyli sytuacji w Afganistanie, czyli sytuacji wyposażenia i spraw związanych z wystąpieniem pana generała Skrzypczaka. A potem, kiedy już do tego doszło, a naprawdę już było bardzo, bardzo późno i wszyscy byli bardzo zmęczeni i nieustannie nas w związku z tym popędzano, no wszyscy już jesteśmy zmęczeni, proszę już więcej nie mówić, proszę już nie zabierać nam czasu, bo jesteśmy zmęczeni. No tak, po 5 czy 6 godzinach mówienia o rzeczach innych wszyscy już byli bardzo zmęczeni. Niestety pan minister Klich nie powiedział nic, co by sprawę wyjaśniło. Powtórzył w większości absolutnej znane tezy, znane informacje, nie zarówno w sprawach związanych z wyposażeniem, jak i w sprawach związanych z przebiegiem wydarzeń, w wyniku których zginął kapitan. W tych wszystkich sprawach pan Klich nie dodał w istocie żadnego nowego światła. Z tego punktu widzenia ta komisja, po tej komisji trzeba sobie jasno powiedzieć, iż zostaliśmy, że tak powiem, wprowadzeni w błąd w całej tej sprawie i nie przedstawiono nam żadnych rozwiązań, ale co najważniejsze, pan Klich podtrzymał zasadniczą tezę, zgodnie z którą Polska ma utrzymywać nadal odpowiedzialność za całą prowincję Gazni w sytuacji, w której nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, że będziemy w stanie, zarówno jeśli chodzi o siły ludzkie, jak i sprzętowe, rzeczywiście sprostać wymaganiom narastającej coraz większym zagrożeniom bojowym, z jakimi będziemy mieli tam do czynienia. Więc ten błąd pierwotny, który spowodował obecną sytuację. Błędem pierwotnym było przejęcie odpowiedzialności za całą prowincję, nie mając do tego odpowiednich sił. To stworzyło sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia. Ten błąd pierwotny pan Klich chce utrzymywać. Ja już nie będę mówił o różnorodnych wycieczkach osobistych wobec mnie, którego były pełne jego wystąpienia, bo to miało tylko na celu, że tak powiem, wprowadzenie ewentualnie jakiegoś takiego elementu niepokoju. Merytorycznie rzecz biorąc, on okazał się człowiekiem, który nie jest w stanie ponieść odpowiedzialności za tak poważną sytuację wojska, z jakim mamy obecnie do czynienia. Nie wnioskował do pana prezydenta o odwołanie pana generała Skrzypczaka, a równocześnie uznaje i twierdzi, że zarzuty sformułowane przez pana Skrzypczaka są nieprawdziwe, nie mają podstaw w faktach. Albo jest tak, albo jest tak. Albo pan Skrzypczak powinien zostać odwołany, bowiem kłamał. Albo też minister powinien się podać do dymisji, ponieważ pan Skrzypczak mówił prawdę, a minister Klich nie jest w stanie zapewnić takiego wyposażenia, takiego składu osobowego, personalnego, takich możliwości sił zbrojnych, które by były zdolne sprostać sytuacji wojskowej w Afganistanie. Co gorsze, przegłosowano głosami oczywiście Platformy Obywatelskiej, PiS się temu sprzeciwiał, rodzaj tekstu, który miał wesprzeć pozycję pana Klicha i zrzucić odpowiedzialność na inne. Uważam to za postępowanie obłudne, postępowanie sprzeczne nie tylko z honorem, jaki powinien cechować ministra obrony narodowej, ale także z honorem poselskim. Nie można postępować w ten sposób, żeby w sytuacji, w której minister sam nie ma na tyle odwagi cywilnej, żeby jasno powiedzieć, ten generał złamał podstawowe zasady, mówi nieprawdę, powinien odejść. Zrzucać to na posłów, zrzucać odpowiedzialność i bocznymi drzwiami wprowadzać tego typu niehonorowe rozwiązania. Uważam, że jedynym właściwym postępowaniem pana Klicha jest podanie się do dymisji i tego Prawo i Sprawiedliwość powinno się domagać.
Czyli krótko mówiąc, dowódca sił lądowych odszedł. Jak mówi minister Klich, sprawa generała Skrzypczaka jest zamknięta, a problemy w wojsku pozostają.
Obawiam się, że problemy w wojsku będą narastały, dlatego, bo to, co zaprezentowano wczoraj, świadczy o tym, iż nie wyciągnięto żadnych konsekwencji z dramatu, którego byliśmy świadkiem.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Antoni Macierewicz, były minister spraw wewnętrznych, wiceminister obrony narodowej, szef służby kontrwywiadu wojskowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.